Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Zapraszamy na rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Kontynuacja tematu z 18.15. Finansowanie samorządu. Coraz więcej zadań, coraz mniej pieniędzy. Taki tytuł naszych rozmów. A więc sam tytuł świadczy, że nie będą to sprawy dzisiaj przyjemne. Omawiane wieczorem w Radiu Maryja, a więc no coś, co spędza przynajmniej części samorządowców sens powiek, myślę, bo to finansowanie jest bardzo istotne i chcą wypełniać swoje zadania, szczególnie, że przed nami czy przed nimi wybory samorządowe, które się zbliżają, które będą być może takim testem prawdy, co kto jest wart, to znaczy jak pracuje, jak się wywiązuje z zadań i jak może też zachęci, żeby na nowo postawić na jego osobę. Tak mówię już w kontekście wyborów, no bo trudno ukrywać, że nie mówimy tego właśnie, bo niedługo są wybory samorządowe, więc chcemy powiedzieć, jak wyglądają problemy samorządów. Nasi goście to pan senator Wojciech Skurkiewicz, witamy serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan profesor oczywiście jest znany też z felietonów, jest oczywiście historykiem, ale też występuje jako działacz samorządowy, jako wiceprzewodniczący, tak właśnie czytałem, Rady Miasta. Jest pan Andrzej Kosztowniak, tak? Prezydent miasta Radomia. Witamy, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I pan Bartłomiej Wróblewski, który spotkał się kiedyś z nami, ale przy innej okazji, a dzisiaj jest jako prawnik, konstytucjonalista, ale także, powiedzmy, zdobywca korony ziemi. Witam serdecznie, panie Bartłomieju. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
No właśnie, to było to pytanie na koniec. Czym bardziej jest, co jest bardziej trudne, zdobyć Mount Everest, czy zdobyć zaufanie na przykład wyborców, czy mieszkańców gminy, w którym się jest burmistrzem?
To jest dobre pytanie.
Z górami sobie pan jakoś poradził, prawda?
To prawda, aczkolwiek trwało to 16 lat, trzeba powiedzieć. Ta przygoda z koroną ziemi zaczęła się jeszcze na studiach w 98 roku i teraz w maju, 25 maja tego roku udało mi się wszedłem na Mount Everest i tym samym zakończyłem przygodę z górami korony ziemi. Moje doświadczenia polityczne są krótsze, ponieważ pierwszy raz kandydowałem w roku 2011. To były wybory do Senatu. Kandydowałem z powiatu poznańskiego. Ja nie wygrałem tych wyborów.
Ścianą wschodnią pan wschodził, czy...
To był trudny okręg i muszę powiedzieć, że te wybory na pewno były wyzwaniem nie mniejszym niż Mount Everest. Tym, co bardzo mile wspominam, to, że udało mi się przyjechać, odwiedziłem 235 sołtysów, czyli odwiedziłem wszystkie sołectwa w powiecie poznańskim i wprawdzie nie zakończyło się to jakimś sukcesem. Moim kontrkandydatem był ówczesny wicemarszałek Senatu, pan profesor Marek Ziółkowski. Natomiast było to ciekawe i ważne doświadczenie. I cieszę się, że było, że w tych nadchodzących wyborach samorządowych także kandyduję z tego samego okręgu, z powiatu poznańskiego, ale także z Gniezna, Wrześni, Śremu i Środy, ponieważ wydaje mi się, że tak jak w przypadku gór, podobnie jest w polityce. Istotna jest konsekwencja i efekty przychodzą z czasem. Nie można liczyć na to, że jeśli kandyduje się, szczególnie w jednym z najbardziej, powiedzmy, trudnych okręgów dla Prawa i Sprawiedliwości, od razu odniesie się sukces. Ale należy się starać i cieszę się, że taka możliwość została mi dana. Także bardzo intensywnie prowadzę tę kampanię i jestem przekonany, że przyniesie to dobry efekt.
Tak, no przed górami trzeba było po schodach latać, prawda, zbiegać, a tym tu trzeba odwiedzać pewnie gdzieś ludzi.
Znaczy jakieś podobieństwo jest. W jednym, drugim przypadku włożyć sporo pracy.
Będziemy za chwilę jeszcze mówić właśnie o tych sprawach. Finansowanie samorządu, coraz więcej zadań. Panie profesorze, czy pan się nie zniechęcił do pracy samorządowej, jak pan na to wszystko patrzy z perspektywy historii? No to wszystko, to jest czasami tylko kilka sekund, prawda?
No tak, dla ale epoki. Dystans pozwala spojrzeć na to, co się dzieje w bieżącej chwili, w dłuższej perspektywie czasu, również w takim sensie, że jeśli pracuje się w Radzie Miasta, to wie się, że te takie chwilowe jakieś zawirowania czy różnorakie manipulacje one mijają i nic z nich wiele nie zostaje dobrego. Natomiast widzenie pewnych spraw w dłuższej perspektywie czasu, to znaczy kiedy oceniamy coś, co się działo 50 lat temu, 100 i dalej, doskonale nam jedną rzecz odzwierciedla. Warto jest politykować, warto jest również działać w samorządzie, pod warunkiem, że się zostawia po sobie realne dobro, bo to realne dobro promieniuje, natomiast realne zło oczywiście zostawia destrukcję, ale nie ma się czym chwalić w długim trwaniu historycznym, a pamiętajmy, że jesteśmy w pewnym etapie zmagań i trzeba widzieć to i w przeszłości, czyli ileś lat do tyłu, ale ileś lat do przodu i to jest dopiero wtedy, moim zdaniem, mądrościowe podejście do spraw publicznych.
No właśnie i pan senator Wojciech Skurkiewicz w samorządy pozostawił, przeszedł ten etap na te wyższe, prawda, że tak powiem, parlamentarne już miejsca, obyło się chyba bez jakichś groźnych chorób, bez zawału. Pracuje pan jako senator.
Tak, oczywiście jako senator, ale w samorządzie ta moja przygoda z polityką się zaczęła i to jest taka chyba dla nas i tutaj siedzących i dla wielu, którzy zasiadają w parlamencie, to jest taki początek drogi, to jest samorząd, rady gmin, powiatów, rady miast.
Sejmiki, tak.
Dokładnie tak, ja byłem przewodniczącym rady miasta Radomia w 2006 roku, a później już wybory do parlamentu i od tej pory z samorządem jestem związany bardzo sentymentalnie. Jak tylko mogę, jak tylko mam okazję, wspieram samorządowców. Tak w moim rodzinnym mieście Radomiu prezydent Andrzeja Kosztowniaka, zresztą chyba jestem jedną z nielicznych osób obok posła Zbigniewa Kuźmiuka, gdzie jesteśmy obecni niemal na każdej sesji Rady Miejskiej. Także te tematy zawsze staramy się, żeby...
Trudno was zniechęcić, tak?
Tak, ale żebyśmy śledzimy też na bieżąco, co się dzieje. Samorząd to jest ta kolebka demokracji i tak powinna być określana i tam wiele się dzieje i jako parlamentarzyści powinniśmy i musimy wspierać samorządowców, a bardzo często jest tak, że oni mają wiele problemów, szczególnie jeżeli chodzi o administrację rządową i ten poseł czy senator jest takim łącznikiem, który bardzo często otwiera czy wręcz wyważa drzwi czy takie miejsca szczelnie strzeżone, pilnowane przez władzę rządową, koalicję rządzącą i staramy się pomagać. Czynimy to z różnym skutkiem, szczególnie jeżeli się jest w opozycji, tak jak ja jestem senatorem Prawa i Sprawiedliwości, ale z reguły jest tak, że te prośby, które kierują do nas samorządowcy, staramy się spełniać i staramy się pomagać w Warszawie, jak tylko możemy.
No i pan prezydent Andrzej Kosztowniak, może pan kolejny rekord, że tak powiem, zaliczyć, bo tak po raz trzeci być prezydentem, tak, wybranym
Radomia. Myślę, że nie byłby to rekord w przypadku Polski, ale
tak,
rzeczywiście...
Ale w przypadku Polski pan jest chyba teraz jedynym prezydentem z Prawa i Sprawiedliwości dużego miasta, tak?
Czy... Jednym z nielicznych.
A jednym z nielicznych.
Radom jest największym miastem rządzonym przez... prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości, ale i również przez większość Rady Miejskiej. Ale też trzeba patrzeć na radomski samorząd, nie tylko przez pryzmat PiS-u, ale tak na dobrą sprawę przez większość środowisk centroprawicowych. My mamy to szczęście w Radomiu, że potrafiliśmy odnaleźć wspólną płaszczyznę dla tego, aby umiejętnie pracować na rzecz naszego miasta, na rzecz samorządu. Więc to, w jaki sposób odbywa się rządzenie miastem Radomiem, to bez wątpienia porozumienie tych wszystkich sił centroprawicowych, które w naszym mieście występują. To, co powiedział pan senator Wojciech Skurkiewicz, to też bardzo wielka wartość, odnosząc się do polityków już dzisiaj, polityków parlamentarnych. Bez wątpienia jest tak, że ci politycy, którzy wyrastają z samorządu, zarówno pan senator Wojciech Skurkiewicz, czy pan europoseł Zbigniew Kuźmiuk, bo też trzeba przypomnieć, że pan poseł Kuźmiuk był marszałkiem województwa mazowieckiego swego czasu, bardzo dobrze rozumieją problemy samorządu i czują to, co się dzieje na samym dole. I chwała im za to, że nas mocno wspierają, nie tylko mnie jako prezydenta Radomia, ale również wielu innych samorządowców. Po prostu są w stanie rozumieć problemy, które dotykają na co dzień samorządowcy, a tych problemów rzeczywiście, tak jak dzisiaj wcześniej już też mówiliśmy, jest co niemiara, bo oczekiwania w stosunku do samorządów są coraz bardziej artykułowane, coraz częściej zgłaszane. Wprost przenoszenie, tak jak mówiliśmy, zadań na barki samorządów. No, powodują to, że samorządowcy coraz częściej mają odpowiadać za wszystko i to jest chyba coś, co jest trudne do zrozumienia, ale też trudne do zaakceptowania.
No właśnie. Prezydent Siedlec też jest z PiSu, z tego co pamiętamy,
tak,
prawda?
Więc Wojtek Kudelski jest.
Nie jest pan tylko jakiś.
Jest prezydentem z PiSu, którego serdecznie pozdrawiamy.
Drodzy panowie, otwieramy teraz rozmowy między wami, dyskusję, potem naszych słuchaczy zapraszamy dosyć szybko, bo bałem się jednego, żeby to nie był taki temat zniechęcający tych rozmów, żebyśmy jednak zachęcili słuchaczy do bycia razem z nami, no bo jak tak, no. A tak nie było w telewizji, w radiu, bo takie biadolenie by nam się szykowało, prawda? Bo mniej środków, mniej tego trudności, wycinania tego budżetu. Ale jednak okazuje się, że przy jakiejś dobrej woli i współpracy, nie ze wszystkimi, ale z niektórymi, da się coś no, utworzyć w tym, na tym szczeblu samorządowym, lokalnym. Czy panowie się z tym zgadzają? Jakie jest wasze doświadczenie? Bardzo proszę może po kolei od pana prezydenta zacznijmy, bo ma taką fajną sytuację, że ma 14 do 14.
Rzeczywiście tak jest, że Biadolenie niczego dobrego nie przynosi. Ja też myślę, że trzeba jasno powiedzieć, że Polska ta samorządowa w ostatnich latach też bardzo mocno się zmieniła. Nie chcę tutaj być adwokatem wszystkich samorządów polskich, chociaż po trosze pewnie jestem. Polskie samorządy ciężko pracują i oczywiście są sytuacje, w których możemy mówić o jakiejś formie, czy to nadużyć, czy niewłaściwego zachowania, ale to jest element zachowania każdej społeczności. Pamiętajmy o tym, że samorządowcy, tak jak w każdej innej grupie społecznej, ludzie się dzielą na po prostu na dobrych i uczciwych i na tych, którzy nie zasługują na takie określenie. To, że mówimy dzisiaj o sprawach finansowych, to prawda, że jest to trudny moment dla polskich samorządów, ale też samorządy polskie jednoznacznie wskazują na to, że ta sytuacja, która jest dzisiaj obecna, bez jasnych zmian systemu prawnego nie pozwoli na to, abyśmy mogli dalej rozwijać polskie samorządy i Polskę samorządową w kolejnych latach. Więc trudno mówić tu o jakimś biadoleniu, raczej trzeba mówić o tym, w jakiej sytuacji się znajdujemy i iść chyba do przodu, bo to jest najistotniejsze, abyśmy mogli rozwijać cały czas nasze małe ojczyzny, abyśmy mogli rozwijać nasze społeczności, bo to jest istotą nie tylko samego samorządu, ale przede wszystkim państwa.
Ale to jest też ważne, żeby podejmować współpracę, zanim myśli się o rządzeniu, sprawowaniu jakichkolwiek funkcji, podjąć próbę współpracy i my to przerabialiśmy w Radomiu i przerabiamy wciąż, bo te listy, które w Mozole były przygotowywane, one jednoczą całą prawą stronę. Przynajmniej tak jest w Radomiu, gdzie oprócz Prawa i Sprawiedliwości jest również Prawica Rzeczpospolitej, jest Solidarna Polska, jest Polska Razem, jest Solidarność, jest Wspólnota Samorządowa, także te listy są jednoczą całą prawą stronę i my chyba dzięki tej współpracy wszystkich formacji sił prawicowych mamy taki, no, nie ukrywam, komfort, że w 28-osobowej Radzie Miejskiej mamy 14 radnych, a konkurencyjna Platforma Obywatelska ma zaledwie 5 czy 6. Także tutaj widać te dysproporcje, jakie są. Jednak w jedności i tej
Radom
współpracy...
Może mieć problemy z dostawami prądu w tę zimę.
No... Tak, może być wszystko. Wszystko jest możliwe. Jest premier z Radomia, także w tej chwili jest wszystko możliwe.
Wszystko już, tak. Pan profesor Mieczysław Ryba, bardzo proszę.
To rzeczywiście u nas w Lublinie jest może nie tak dobrze, bo nie ma prezydenta z prawicy czy z PiSu, ale rzeczywiście...
Ale nic straconego.
Nic straconego, a to zjednoczenie prawicy pod sztandarem Prawa i Sprawiedliwości się też udało. Rzeczywiście idzie to szeroki obóz, ale pod takim sztandarem. Jest kandydat Grzegorz Muszyński na prezydenta, więc no, wszystkie nadzieje jakoś należy skupić w tej walce prawicy. Pamiętajmy, w bardzo prawicowym mieście w sensie poglądów, natomiast pewne zawirowania spowodowały, że ten samorząd nie jest przez prawicę akurat w Lublinie, czy nawet w województwie lubelskim sterowany. To jest pewna duży kłopot. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę te finanse i całe problemy, które z tego wynikają, za mało środków, duże nakładane obowiązki przez państwo, a nie idą za tym pieniądze. Oczywiście taka jest rzeczywistość, natomiast jeśli bierzemy pod uwagę zachowanie się, jak samorządowiec, w ogóle jak polityk powinien się w takiej sytuacji zachować, to zawsze roztropnie. Ja próbuję to porównać, bo wydaje mi się, samorząd o wiele bardziej można porównać do gospodarowania w rodzinie niż nawet te wydatki państwowe. Nieraz stawiałem sobie pytanie, czy w sytuacji niedoborów lub dużego zadłużenia, no bo wybudowaliśmy dom czy tam mieszkanie, pytanie jest takie, czy byłbym w stanie pójść do banku i zapytać banku, zarabiamy tyle i tyle z żoną, ile fabryka nam da pieniędzy na kredyt pod ten nasz majątek. Bierzemy, ile nam da fabryka pod ten majątek i nagle pomyślimy tak, no cóż by nam było potrzebne? Wybudujmy kord albo pole golfowe, bo może dzieci się tym zainteresują. No przecież to takie wspaniałe i luksusowe. Akurat z tym polem golfowym to nie przesadzam, bo takie pomysły u nas były, czy są, ale nie wiem, kto gra w golfa. Więc
prezydent Obama.
I nagle Obama jakby przyjechał. I nagle byśmy sobie to wszystko wybudowali. Piękna sprawa. Sąsiedzi by zarobili, bo by pomagali przy budowie. Ktoś by to zaplanował. Gdzieś trzeba by kupić działkę. Wielu by się z tego cieszyło przez chwilę. A później nagle my stajemy z pięknymi tutaj obiektami. Teraz kto z nich korzysta i jak je utrzymać? Mówię o tej roztropności, której nieraz brak. Ponieważ funkcjonujemy w pewnych ryzach państwowych i państwo nam narzuca pewne wydatki, oczywiście blokując tu samorządność, bo nikt nie może zdecydować na przykład, że te środki, które są znaczone, przesunie na, nie wiem, na drogi, skoro są na szkoły. A z drugiej strony Unia daje pewne zachęty. One są zachętami nie tylko takimi, że jest dotacja unijna, ale trzeba włożyć wkład własny, a ten wkład zwykle jest z zadłużenia. I nagle popadamy w pewne nieraz, nie mówię, że w Radomiu, ale w Lublinie mogę takie rzeczy wskazać, w luksusowe wydawałoby się inwestycje. A jaka jest największa potrzeba? Zrobiono badania w naszym mieście. Jaką potrzebę zgłaszają mieszkańcy jako kluczową? Ktoś by powiedział, drogi, bo ich nie ma, czy dopiero się budują.
Toalety.
Nie. Praca jest największą potrzebą. Praca, żebym mógł zabezpieczyć swoją rodzinę. I teraz w sytuacji na przykład takiej, że wejdziemy w nadmierny dług, nagle pewne inwestycje konieczne po to, ażeby ta praca powstawała, żeby te miejsca pracy mogły być generowane, nagle będą braki, zwłaszcza w tej, tak się mówi, nowej perspektywie finansowej, która się szykuje, mówimy o tych środkach unijnych, nagle może być jaki problem? Na przykład taki. Skąd wziąć nowe środki w sensie kredytowym, skoro idziemy w zadłużeniu pod 60% ponad miliard? Skąd wziąć? I ktoś powie, a takie głosy słyszałem, a no to sprzedajmy spółki miejskie, Elpet czy MPWiK. A jak sprzedamy, weźmiemy te kilkaset milionów i wtedy nagle mieszkańcy, znaczy inwestycje jakieś będą. Ale czyim kosztem? Co zrobi inwestor, przejmując spółki komunalne, które są monopolistyczne? Inwestor będzie chciał mieć szybki zwrot z nałożonych środków. Czyli czyim kosztem? Podwyżką cen wody, ciepła czy czegoś tam jeszcze i obciąży się w ten sposób mieszkańców. Zwróćcie Państwo uwagę, chodzi mi o jedno, o roztropność. Potrzebne są inwestycje sensowne i trzeba bardzo roztropnie gospodarować niedoborem.
Tu nam się ciekawa ta między panami sytuacja stwarza, bo pan profesor jest w opozycji, prawda, więc mówi władzy, co ma robić, jak ma wykonywać, jakie pomysły najlepsze. Pan prezydent jest tym, który rządzi. Tu pan Przemysław jest tym, który dopiero przygląda się, pan Bartłomiej, i chce wejść, tak, i chce zadziałać, więc widzimy, że każdy ma swoją pozycję, a pan senator jeszcze z góry może powiedzieć, no jak to powinno wyglądać dla całości państwa. Więc jak to jest tak jeszcze dokładając głosy, pan prezydent tutaj podnosił rękę do głosu.
Ja myślę, że roztropność to takie słowo klucz, które rzeczywiście musi funkcjonować w samorządzie i ja myślę, że mogę wypowiadać się przede wszystkim za radomski samorząd. Tej roztropności nam nie brakuje, my nie pozwalamy sobie na tak zwane wodotryski. Pamiętajmy o tym, że te inwestycje, które są realizowane, one przede wszystkim mają służyć tym najbardziej podstawowym potrzebom ludzkim. Myślę o potrzebie zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, rozwoju, dania również możliwości do zainwestowania w naszym mieście. I tak tworzymy naszą politykę. Ona może nie jest polityką, która może specjalnie wpadać w oko, bo bez wątpienia w momencie, kiedy mówi się o tym, że czy lepiej zbudować stadion warty 200, 300 czy 400 milionów złotych, który będzie generował kilka czy kilkanaście milionów rocznie z tego tytułu kosztów, większość osób powie jednoznacznie, my chcemy, bo człowiek ma zawsze tendencję do pewnego rodzaju igrzysk, ale też nie możemy zapominać, i w przypadku Radomia tak jest, że angażujemy przede wszystkim kapitał w możliwości rozwoju dalej człowieka. Z jednej strony choćby w samozdrowie, gdzie ja przypomnę, w ciągu ostatnich kilku lat w Radomiu wydaliśmy ponad 133 miliony złotych w sam szpital miejski w Radomiu. Wydajemy olbrzymie pieniądze na obszar edukacji. Wydajemy również olbrzymie pieniądze w fundamenty naszego miasta. Myślę tutaj wprost o infrastrukturze, o rzeczach, które są niezbędne człowiekowi, a nie na rzeczy takie, które, tak jak określiłem, swoistego rodzaju są wodotryskiem. To jest pytanie zawsze do dojrzałości każdego z nas podejmującego decyzję. Z jednej strony oczywiście chęć do tego, aby żyć w miejscu, które bardziej nam odpowiada, w przestrzeni miejskiej, która jest bardziej akceptowalna, ale też pamiętając cały czas o rzeczach, które są mimo wszystko najbardziej podstawowe dla rozwoju kolejnych też pokoleń, bo pamiętajmy, dzisiejsze zobowiązania, które zaciągamy, ale też i decyzje, które zapadają, one bardzo często skutkują dla naszych dzieci czy naszych wnuków. I to, co jest podstawą każdego chyba samorządu, ale myślę, że również całego naszego kraju, to myślenie o pewnego rodzaju konkurencyjności. Nie w sferze coraz nowszych obiektów, tylko i wyłącznie sportowych. Chociaż o takie również aspirujemy, o takich marzymy i takie chcemy budować, ale myślę, że to, co jest w sferze, tak jak powiedziałem, zdobywania wiedzy, bezpieczeństwa, zdrowia, to są rzeczy, które są rzeczami pierwszej potrzeby i o nich zawsze musimy myśleć na poziomie samorządu, bo też i do nas o takie potrzeby ludzie się zwracają i one stanowią życie codzienne człowieka.
Pan Bartłomiej czy Bartosz? Jak jest lepiej? Wiąże się
Bartłomiej. Bartłomiej. Noc świętego. Jaka postał. Tak, może tak. Niekoniecznie jak ta noc.
Noc świętego Bartłomiej. Historyczne skojarzenie, ale to pan profesor mówi, że to jest nie łączyć.
Raczej nie.
Prosimy bardzo.
Ojciec słusznie zauważył, że nasza sytuacja jest zupełnie inna, bo inna jest sytuacja Wielkopolski, inna sytuacja jest na południowym Mazowszu i w lubelskim. W Wielkopolsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce dominuje Platforma Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość musi do siebie bardziej przekonać mieszkańców. To nie oznacza, że wyborcy, jest pewnie znaczna grupa wyborców, która głosowała bądź byłaby gotowa głosować na Prawo i Sprawiedliwość, ale są pewne przyczyny, dla których wciąż ma obawy. I wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, obecny kandydat na prezydenta Poznania, Tadeusz Dziuba, i wydaje mi się, że to jest mądra strategia, występuje z projektem uczynienia Poznania miastem bardziej przyjaznym obywatelom. To jest właśnie związane po części z tą stagnacją polityczną, sytuacją dominacji jednego ugrupowania przez kilka kadencji, właściwie niektórzy mówią przez 25 lat. I mamy obecnie sytuację właśnie pewnej takiej arogancji władzy, pewnego też zmęczenia długo sprawowaną władzą. Nie ma zmiany politycznej, nie ma odnowienia samorządu. I muszę powiedzieć, że ta strategia odnosi pewien skutek, bo nawet osoby nieżyczliwe prawicy zauważają, że jedyną alternatywą, czy najpoważniejszą alternatywą dla urzędującego prezydenta jest właśnie takie odnowienie i tutaj Tadeusz Dziuba, myślę, jest właśnie dobrym przykładem. Ale udaje nam się także nie tylko jeśli chodzi o wybory prezydenckie, jakoś prezentować nową twarz Prawa i Sprawiedliwości, szerzej prawicy. To jest to, co panowie powiedzieliście, że jednak uważam za dużą wartość to, że jednak doszło do pewnego pojednania się na prawicy i z naszych list startują także reprezentanci innych ugrupowań.
I to jest to, co pan doktor mówił właśnie wcześniej, że idziemy po takiej stronie bardziej w tych wyborach samorządowych, to w pierwszej części pamiętam, ugrupowanie jest ważne, te kolory klubowe, ale też człowiek konkretny, bo my go widzimy, prawda? Widzimy naszego burmistrza, może i wójta, ktoś zna gminy. No, o prezydentem to czasami jest gorzej osobiście znać, ale też można.
I mamy tutaj, jeśli mogę powiedzieć, świetnych burmistrzów, czy świetnych kandydatów na burmistrzów, którzy niekoniecznie należą do partii politycznej. Nie wiem, Tomasz Łęcki, burmistrz Murowanej Gośliny, świetny, jeden z najlepszych burmistrzów w okolicach Poznania.
Chociaż to połączenie, żeby jednak partia wygrywała je wszędzie, jest dobre, bo wtedy jest to współdziałanie od szczebla, prawda, od prezydenta do wójta. No ale Ja myślę, że pokazała, panowie zaraz powiedzą, chyba mi przytakną, powiedzą, że mam rację, bo już z góry zakładam, sprawa telewizji trwa, miejsce na multipleksie, gdzie było takie no, piękne połączenie się ludzi. Nawet tych, którzy mówili, ja za bardzo nie oglądam tej telewizji, nie wiem, czy do tej pory nie oglądałem radia, tak słucham tego, a jednak czemu ta część społeczeństwa nie może mieć wyboru, nie może mieć tego głosu? I wiem, że każdy z was się zaangażował konkretnie wtedy w tą obronę i to był właśnie dowód, że razem można wiele, prawda? Od pana prezydenta rozpocznę, mówię, że pan uczestniczył, pan profesor, pan senator, pan doktor. Proszę bardzo.
To rzecz ciekawa, bo ja rzadko kiedykolwiek brałem udział w jakichkolwiek manifestacjach, protestach. Z natury rzeczy staram się tego typu sytuacje załatwiać przy stole poprzez rozmowę, ale tu rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której ja, ale też i wielu moich znajomych, których trzeba też bardzo jednoznacznie określić jako ludzi, którzy nie słuchają czy nie oglądają codziennie, czy to radia, czy telewizji Trwam, w sposób bardzo jednoznaczny protestowali, mówiąc o tym, dlaczego ludzie, którzy mają bardzo różne poglądy, mają różne zainteresowania. Dlaczego w Polsce mogą być kanały, telewizje muzyczne, kulinarne, przyrodnicze, wędkarskie, tak naprawdę wszystkie, jakie tylko sobie możemy wyobrazić. Dlaczego nie może być telewizji katolickiej? I to nawet ci ludzie, którzy, tak jak mówię, wcale nie byli ludźmi, którzy mogą się określić jako ci, którzy codziennie oglądają czy słuchają. To spowodowało, że nawet takie osoby dostrzegły tą dysproporcję i tak naprawdę próbę marginalizacji bardzo dużej grupy ludzi w Polsce. I ja się cieszę z takiej dojrzałości, bo ta dojrzałość pokazuje, że my jako Polacy w sytuacjach, których nie potrafimy zaakceptować, będziemy potrafili wyjść i powiedzieć jednoznacznie, nie godzimy się, bo te prawa powinny być przypisane do nas wszystkich. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to się udało, że to się powiodło i możemy się wszyscy cieszyć, chociaż tak na dobrą sprawę ta, myślę, walka będzie trwała cały czas, bo to ani nie początek, ani nie koniec.
Tak jest.
Ale to ta walka trwa cały czas, no bo jesteśmy na multipleksie, ale za chwilę, czy już telewizja Trwa została ukarana tą karą za, w moim przekonaniu, rzetelny przekaz manifestacji z 2013 roku. Manifestacji 11 listopada, kwota niebagatelna, bo 50 000 złotych, no to jest olbrzymie pieniądze, ale to jest też ważne, jeżeli już ojciec poruszył kwestię obecności telewizji Trwam na multipleksie. Samorząd radomski też podjął uchwałę w sprawie, w obronie telewizji Trwam i przecież w Radomiu też była manifestacja. I co jest ważne, osoby, które współorganizowały ten protest w Radomiu, protest, któremu też uczestniczyło kilka tysięcy osób, to na warunki radomskie, to była, chyba Radom nie pamięta, czasach takiej manifestacji.
I samemu trudno mówić, pan senator trochę wręcz, ale rzeczywiście tak było.
Telewizji Trwam i dwóch młodych ludzi, Łukasz Mierzejewski, który był współorganizatorem tego marszu, w tej chwili startuje jako kandydat na członka Rady Gminy i jestem przekonany, że będzie startował z powodzeniem i z sukcesem. Drugi, Eryk Brodnicki, to są chłopcy, którzy mają 21, 20, 22 lata. Oni się mocno angażują w to życie społeczne i teraz też widać, że oni chcą funkcjonować w tej przestrzeni publicznej, w przestrzeni samorządowej.
Czyli taki początek już działalności, początek działania, skuteczności tego działania, to jest bardzo ważne. Panie profesorze, pan też spotkania i Kiku, i ze słuchaczami. Nawet mam informację, że jutro spotkanie o 16 w Lublinie, że pan dojechał.
Mam nadzieję, że dojechał. Na pewno, że spodziewam się tego.
16 to jest kościół z kapucyński, tak?
Nie, o 16 to jest
Maksymiliana.
Kościół Maksymiliana, świętego Maksymiliana na drodze męczenników Majdanka o godzinie 16 w sali Jana Pawła II. O tych różnych sprawach, które teraz sobie o których sobie mówimy, będziemy mogli się spotkać, szczególnie tam mieszkańców Bronowic zapraszam z mojego okręgu wyborczego, ale też ze Śródmieścia i w ogóle z całego Lublina. Więc jutro o 16 przy kościele Maksymiliana Kolbego, droga męczenników Majdanka. A wracając do tych kwestii z telewizją Trwam, Tak się składa, że samorząd lubelski pierwszy podjął tę uchwałę w obronie telewizji. Teraz mogę, pierwszy raz zdradzam kulisy tego, jak to zaistniało, bo byłem autorem treści tego stanowiska pierwszego, natomiast inicjatorem, pierwszym, który rzucił taką myśl, był, co ciekawe, radny z Platformy Obywatelskiej. Mówi z pewnym oburzeniem do mnie, słuchaj, ale no przecież to jest nie do zaakceptowania, że tyle tych publicznych rzeczy się dzieje w przestrzeni medialnej, a tu
tak religijna... wygląda pocałunek śmierci.
Nie było tak. Znaczy on, drugi radny, natomiast podpisał się na wniosku PiS-u właśnie w tej sprawie. W czasie głosowania zmuszono go do tego, żeby nie głosował za tym, ale już sama odwaga podpisania świadczyła o tym, jak bardzo oczywista to była kwestia. Myśmy się niezwykle, ja byłem w ogóle zdziwiony, że to poszło taką falą przez całe samorządy w Polsce, między innymi w Radomiu, ale przecież i w Świdniku, tam zaraz koło nas. I co pokazało? Że władza ta centralna jest o wiele bardziej zideologizowana niż władza oddolna samorządowa. Bo tam każdy przecież, pan senator potwierdzi, kto rozsądnie myśli, to pewnie w kuluarach pukali się w głowę, o co tutaj chodzi. No jaka racja za tym stoi? Natomiast ponieważ samorząd stoi bliżej ludzi i te reakcje ludzkie, które były takie, no zróbcie coś wy tam na górze, to czasem ludzie nie do końca wiedzą o naszych kompetencjach. To cóż my mogliśmy zrobić na tym dole? Wydać stanowisko, apel do władz centralnych i do Krajowej Rady. I to poszło falą. Mało tego, ta fala oczywiście była związana też z potężnymi manifestacjami. Ja pamiętam, jak na schodach ratusza czytałem to pierwsze stanowisko nasze podjęte przez Radę Miasta Lublin i tych ludzi było kilkanaście tysięcy. Nieprzebrane tłumy, notabene w jakiś tam, nie aż tak przecież to się masowo nagłaśniało, a jednak reakcje były olbrzymie. I proszę zauważyć, co się tutaj stało ważnego. Otóż w tradycji polskiej, w przeciwieństwie może do wielu krajów zachodnioeuropejskich, Kościół to jest z wolnością kojarzony. Obrona Kościoła, obrona praw religii jest skojarzona z wolnością. I nagle obrona telewizji Trwam, której chciano zamknąć usta, była dokładnie ilustracją tej tradycji bardzo mocno obecnej w naszym kodzie kulturowym. Obrona Kościoła i jego głosu w przestrzeni publicznej to jest obrona wolności. To już od biskupa Stanisława, którego zamordowano, bo napominał, tak gdzieś to jest zakodowane u nas. I to rzeczywiście, wbrew temu, co było intencją, spopularyzowało tę telewizję, wydaje mi się, nawet w środowiskach, które nigdy tego nie słuchały. Także to ciekawa rzecz, mówię, nawet ludzie z Platformy, PiS był głównym autorem, ale nawet ludzie z Platformy do nas przychodzili ze stwierdzeniem, że no przecież to jest coś nienormalnego, co się w Polsce dzieje.
I to, że się ryba, pan doktor Wróblewski.
Nie inaczej było w Wielkopolsce czy w Poznaniu. Ta sprawa tych działań, praktyk utrudniających życie telewizji Trwam, one były różne, przecież osiągnięte w czasie. One jednak jednoczy ludzi, bo tak jak powiedział pan prezydent, nawet tych, którzy nie są słuchaczami radia, czy nie oglądają może na co dzień telewizji, bo ludzie dostrzegają, że jakieś trudne do wytłumaczenia są te wszystkie przeszkody, które się pojawiają. I to dotyczyło, tu solidarnie działały i ugrupowania polityczne w Poznaniu, ale także Kluby Gazety Polskiej, Poznański Związek Patriotyczny i wszystkie inne takie no, konserwatywne, prawicowe, chrześcijańskie stowarzyszenia. I co ciekawe, także w Poznaniu można powiedzieć, że na tym poziomie lokalnym do tego typu działań dołączają się ludzie, których może byśmy nawet nie pomyśleli. I to uważam za cenne. Pan profesor Stanisław Mikołajczak rzucił...
Ako, prawda? Nie AK, tylko AKO.
Pan profesor Stanisław Mikołajczak rzucił pomysł odbudowy po ponad 70 latach pomnika, po 75 latach pomnika wdzięczności, pomnika Serca Jezusowego, który został zburzony we wrześniu 1939 roku przez hitlerowców, a był to pomnik, który był wyrazem wdzięczności Wielkopolan za odzyskanie niepodległości w 1918 roku. I ta idea, która początkowo wydawała się trudna do realizacji, jednak zdobywa coraz liczniejsze grono zwolenników, także władze miasta, które początkowo były pewnie niechętne, dziś już raczej rozumieją, że ten pomnik zostanie odbudowany.
To była właśnie walka o multiplex, obecność na multiplexie telewizji Trwam. Tak można porównać, tak oczywiście w jakichś proporcjach, do wojny w 1920 roku, prawda? Kto mógł, kto walczył bezpośrednio, kto mógł, kto robił te przesyłki dla żołnierzy walczących, prawda? Te kobiety, kto mógł, kto apelował pracował, modlił się. No.
Ja jeszcze dodam, ponieważ... Ja
różne stany, wszystkie stany właściwie.
Jakieś tam sprostowanie małe, bo radni Platformy u nas nie byli nawet w stanie głosować przeciw, tylko nie głosowali, wyszli. Bo to był wstyd, no jak zagłosować przeciwko oczywistości? Proszę zauważyć, że to był wstyd głosować przeciw. Zrobili sobie dyscyplinę, że nie głosują.
Czyli takie głosowanie w sprawie oddychania, że potrzeba oddychać, prawda, tak, żeby tak, żyć, tak. No to...
Tak. Ale to też przeciwko. Pokazuje tą współpracę w samorządzie, prawda? I to, że jeżeli jest problem, to jednak tam na dole najlepiej to wszystko widać i ten ogląd sytuacji jest taki szczególny i ważny i można podjąć działanie nawet ponad podziałami politycznymi.
Ja nawet
taki, politycznymi.
Gdzieś tam niedawno takiej dyskusji się przysłuchiwałem do rozmowy ludzi dosyć młodych, powiedzmy, ale w takiej młodości dojrzałej. I jeden drugiego przekonywał co do PiS-u. I ten, dobrze mówi jeden człowiek, mówi, słuchaj, przecież głosując tutaj na PiS, to nie głosujesz bezpośrednio na to, bo to nie chodzi, to nie jest głosowanie, czy się podoba pan Kaczyński, czy nie. Tylko tutaj konkretnie chodzi, żeby coś się zmieniło, a są ludzie, którzy to potrafią. A tutaj się narzuciła taka, słowo, narracja, że prawda, zamykamy usta, bo jakiś tam jeden polityk się komuś podoba, bo nie podoba i w ocenie tego człowieka wszystko leży. Nie, to może mi się nie podobać, ale no, teraz ja wcale go nie tworzę, że popieram kogoś konkretnego tam na dole, prawda? A musi być jakaś baza wspólna, tak? Pan prezydent.
Zainspirowało mnie to, co ojciec powiedział, bo rzeczywiście jest tak, że bardzo często nami, jako środowiskami prawicowymi czy centroprawicowymi, w tym przede wszystkim Prawem i Sprawiedliwością, troszeczkę tak straszą. I mówiąc, albo będzie tak, albo będzie tak. Ja pamiętam czas, kiedy my wspólnie z panem senatorem rozpoczynaliśmy pracę w samorządzie radomskim i w 2006 roku w trakcie tej pierwszej kampanii, w której udało mi się zdobyć zaufanie radomian, słyszeliśmy wielokrotnie, że jak PiS dojdzie do władzy, to i tu w cudzysłowie upadały takie epitety, to na rynku w Radomiu będą stały szubienice, no i PiS zrobi to czy tamto. Okazało się, szanowni państwo, że w momencie, kiedy PiS doszedł do władzy, nic takiego się nie zdarzyło. My nie jesteśmy grupą ludzi, która będzie kneblowała komuś usta, nie będzie pozwalała na takie czy inne zachowania w sferze indywidualnej. Jesteśmy grupą ludzi. Jestem przekonany, że tak wygląda w ogóle całe środowisko PiS-u w Polsce. Niestety przedstawiane w większości przypadków przez środki masowego przekazu w krzywym zwierciadle po to, aby dyskredytować ludzi, którzy po prostu są normalni. Normalni w tym, że chcą ciężko pracować na rzecz swoich społeczności i myślę, że po dwóch kadencjach rządów Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu my jesteśmy najlepszym tego potwierdzeniem, że nikt z tego tytułu, że myśli trochę inaczej jak my, nie robi krzywdy, nie ma polowania na czarownicę, a bardzo często bywa tak, że za wszelką cenę ci ludzie, którzy są związani z prawicą, ci, którzy są związani z PiS-em, tak są przedstawiani i ja myślę, że zachęcam tych wszystkich, którzy zastanawiają się i chcieliby oddać dzisiaj na głos na Prawo i Sprawiedliwość i na polską prawicę, żeby po prostu zapoznała się z tym, jak wygląda Prawo i Sprawiedliwość w Radomiu. Naprawdę nie jesteśmy ludźmi, którzy krzywdzą kogokolwiek. Nie ustawiamy zasieg przed poszczególnymi osobami. My chcemy bardzo ciężko pracować na rzecz naszej społeczności, na rzecz mieszkańców miasta Radomia, ale również na rzecz Polski, bo to jest powinność nie tylko samorządowca, aby móc pracować na rzecz własnej gminy, powiatu czy też województwa, ale gdzieś musimy mieć na uwadze to, że pracujemy jednak dla całego kraju. I to jest taka zachęta do tego, aby ci, którzy są często niechętni, nam również spojrzeli w stronę choćby Radomia i próbowali dokonać takiej oceny. Wiem, że ci, którzy nas słuchają w dużej mierze, myślą bardzo podobnie do nas, ale też, żeby taki przekaz poszedł do tych, którzy nie przepadają za tą formacją polityczną, którą my reprezentujemy, czy ja również sam reprezentuję, do tego, żeby dostrzec w nas normalnych ludzi, którzy po prostu chcą ciężko pracować dla swojego miasta, miejscowości.
Z Radomia przelatujemy do Poznania, a potem przez Lublin. Do Radomia.
Bardzo, jest bardzo bliskie to, co powiedział przed chwilą pan prezydent. Właśnie i myślę, że tak pracuje też w ostatnich latach bardzo mocno wielkopolskie czy poznańskie Prawo i Sprawiedliwość, mianowicie stawiając na merytoryczność, na spokojną pracę. Dzięki temu i to także osoby nam nieżyczliwe, media może niekoniecznie nas wspierające, doceniają to, że najlepszym radnym w Radzie Miasta jest Szymon Szynkowski z naszego klubu, a w sejmiku województwa jest Zbigniew Czerwiński. Właśnie poprzez systematyczną pracę, unikanie może też formułowania myśli w sposób taki bardzo ostry, ale właśnie spokojnie pracując, przekonując tą markę PiS-u umacniamy i jednocześnie przekonujemy i wytrącamy naszym przeciwnikom ideowym oręż z ręki, że jesteśmy jakąś grupą osób słabo merytorycznie przygotowanych. Jeśli by popatrzeć na listy Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w tych wyborach, to widać tam szereg naprawdę świetnie przygotowanych osób, nie tylko należących do Prawa i Sprawiedliwości, ale także, jak właśnie tu była mowa, osób wspieranych przez Solidarność, wywodzących się z innych środowisk, kandydat na prezydenta Gniezna, Krzysztof Ostrowski, Mirosław Rusin, kandydat na burmistrza Pobiedzisk, Sławomir Hinc, na wójta Komornik. To są wszystko osoby bardzo dobrze przygotowane do pełnienia tej funkcji i ta praca przynosi już efekty.
No i tak jak mówimy, wyborcy też nagradzają za tę jedność, która jest na tych listach widoczna. Co byśmy teraz nie powiedzieli, jednak jest ta jedność. Oczywiście proporcjonalna, ale jest. Pan profesor Mieczysław Rywal, Lublin.
Ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz jeszcze uwagę, ponieważ tu pan prezydent jest z miasta, gdzie rządzi prawica, jest troszkę inna sytuacja, pewnie medialna lokalnie, nie znam, ale prawdopodobnie, na przykład jeśli mówimy na przykład o Lublinie i w ogóle zepniemy to z krajem, to mamy do czynienia z totalnym monopolem medialnym. I teraz to, co mówił pan doktor chociażby o różnych ciekawych kandydatach, ciekawych propozycjach idących z kierunku prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, to żeby jakoś się pokazać szerokiemu gronu wyborców, no to jeśli ma się blokadę medialną, to bardzo jest trudno. Mało tego, można z wielu ludzi ośmieszyć, czy zrobić z nich, powiedzmy, karykaturalne postaci. Ja się posłużę takim przykładem pewnym. Walczyliśmy w tamtej kadencji między innymi z takim zjawiskiem antysztuki czy tej rewolucji seksualnej w kulturze lubelskiej. Wiele takich było propozycji, pomysłów lub wydarzeń, które nas szokowały. Były ciągle tam spory. Ja w pewnym momencie mówię do tych wszystkich, możecie sobie robić te rzeczy, ale nie za ludzkie pieniądze z podatków. Wolność macie pełną, ale nie za pieniądze tych biednych ludzi, którzy mają tysiąc różnych problemów. Jakie hasło padło? Łukaszenka. Cenzura. A ja mówię, nie, róbcie, tylko za swoje. Jak za swoje, to Łukaszenka. I zwróćcie Państwo uwagę, jeśli nie ma się wolnych mediów, tak to nazwijmy, to gdzie człowiek jest się w stanie z tego Łukaszenki oczyścić? No jakiś szaleniec chce cenzurę nakładać na wolność słowa w przestrzeni artystycznej. A więc w tym sensie, jeśli można jakiś apel wystosować, co jest naszą siłą? Naszą siłą, jeśli mówimy o środowiskach prawicowych, są ludzie, którzy nie tylko z lenistwa, z jakiegoś swojego interesu, ale dla dobra publicznego są w stanie pójść jeden do drugiego, debatować o sprawach publicznych, nawet o tych, które my dzisiaj podejmujemy, i w jakiś sposób przenosić i te w dobre wzorce osobowe, i problemy ważne, które są dla poszczególnych jednostek samorządowych. Jeśli mogę taki apel i do mieszkańców Lublina, nie tylko w moim okręgu, i do wszystkich samorządów, które panowie reprezentujecie, a także do całej Polski, zaapelować, to jest, wydaje się, nasze to środowisko rodziny Radia Maryja, niezwykle to jest cenne, że ludzie są w stanie dla dobra publicznego zaangażować swój czas. To nie chodzi nawet czas, że z ulotką pójdzie. pójdzie do sąsiada i powie o pewnej osobie i o pewnej sprawie. Tak się nawet w Stanach Zjednoczonych, tam też jest dominacja, może nie tak, nie monopol, ale dominacja mediów lewicowych. Prawica, republikanie często wygrywają właśnie od domu do domu, w sensie, że się idzie i z ludźmi się rozmawia, żeby przełamać ten monopol. Bo panowie, patrzmy na to, jak idzie to od góry. Telewizor publiczny, radio publiczne, główne dzienniki, w sensie wydania, portale internetowe, dodajmy do tego media prywatne, które zasadniczo są jednej opcji ideowej i nagle jeśli zejdziemy na przykład do poziomu lokalnego, gdzie ten monopol się potwierdzi, to nagle jesteśmy, no my możemy mieć rację, my możemy mieć różne argumenty i tak dalej, ale nagle kto te argumenty usłyszy. Więc jeśli jest to wolne medium i jeśli mamy tę okazję dzisiaj o tym powiedzieć, to z takim apelem, ażeby pójść, ażeby tych naszych słuchaczy zaangażować do takiej debaty. To jest kampania wyborcza powinna być świetnym czasem. Tak jak jutro w kościele Maksymiliana Kolbe, mam nadzieję, o 16:00 taka debata nastanie. Zatroskania i rozmowy o najważniejszych problemach publicznych w danym miejscu. I wtedy to ma sens. Nie staje się to czystą propagandą, manipulacją, ale debatą z ludźmi nad tymi kwestiami. I to jest bardzo ważna sprawa, bo media mogą wiele rzeczy przekłamać.
Oczywiście, bo rozmowa przede wszystkim i dialog i to jest szczególnie ważne również i w samorządzie. Na pewno bolą sytuacje, kiedy nie jesteśmy się w stanie dogadać z kimś, z jakąś grupą, z jakimś środowiskiem. No my przeżywamy też i z wielką rozterką i bólem również to w Radomiu, no bo przecież mamy dość przykrą sytuację pani poseł Marzeny Wróbel, która również startuje na prezydenta Radomia jako ta osoba z konkurencyjnego komitetu, z którą byliśmy związani przez wiele lat, współpracowaliśmy, podejmowaliśmy wspólne dzieła, a teraz ta sytuacja poszła w zupełnie inną i wydaje się właśnie jak dość dramatyczną stronę.
No bo taka właśnie bitwa w rodzinie trochę, nie? Bójka w rodzinie. Ale jak wytłumaczyć takim letnim wyborcom, co mówią tak czy owak wygra Nowak, to znaczy jakby nie patrzeć, czy Kuba, czy Wojtek, to są te same pieniądze, te same możliwości, te same, bo przecież nie przybędzie nagle, bo wygra PiS i spadnie chmura z pieniędzy. Ja wiem, że tak nie jest, ale tak się mówi.
To nie
tak
tylko chodzi mówi o pieniądze. Przepraszam, że jeszcze wrzucę. Mm-hmm. Jeśli weźmiemy pan pod uwagę,
mówi, ale to...
jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład ideowy profil tego, kto wygra wybory, weźmie odpowiedzialność za miasto, za gminę, za powiat, za województwo, to pamiętajmy, że pośrednio, na przykład poprzez to, że ma wpływ na wybór dyrektora szkoły, wpływa na poziom ideowy, na kwestie wychowawcze w tej szkole. W sytuacji na przykład...
I on jest antygenderystą, to nie wybierze genderysty dyrektora szkoły.
Dokładnie. I odwrotnie. Przy naciskach lewicowych przecież mamy pochód przez instytucje. Głównym celem jest przejmowanie pewnych kluczowych instytucji, tych, które wychowują i kształtują. Jeśli ja tu kiedyś miałem taką okazję być ze swoim kolegą, z którym blisko jesteśmy związane, z doktorem Pablo de la Fuente, który przyjechał z Barcelony do Polski i tu osiadł z żoną Polką z jednego powodu, ponieważ uznał, że dziecko mu demoralizują w szkole poprzez tak zwane wychowanie seksualne, już nie chcę tam mówić o tych technikach masturbacyjnych czy innych. A więc mamy do czynienia z czymś, co tam się już wydarzyło i wydarza i kwestia jest tego typu, my nie tylko mamy wpływ na pieniądze, poprzez pieniądze czy poprzez zarządzanie ma się wpływ na obraz ideowy miejsca, gdzie się żyje. I tak jak na przykład trudno było ideowo opanować sytuację na przykład w kwestii walki o telewizję Trwam na poziomie parlamentarnych, bo nikt by tam nie przegłosował większościowo, oczywiście nie mówię o posłach prawicy, tak oddolnie dawało się pewne rzeczy walczyć. Pamiętajmy o tym, że to nie są moralnie obojętne rzeczy, że ja sobie nie pójdę lub ja to zlekceważę i później nagle się dziwię, dlaczego na przykład w mojej szkole takie, a nie inne rzeczy trafiają do mojego dziecka czy wnuka. No niestety, jest to wszystko w relacjach przyczynowych.
No ale jeżeli pan profesor za rozpoczął ten temat dotyczący i wychowania i też genderyzacja, to tak określam, jeżeli chodzi o szkołę, o przedszkole i to tutaj wydaje się, że samorządowcy, którzy wywodzą się z naszej formacji, no oni raczej stoją na straży, że jest ta tama i nie wpuszcza się wszelkich, to idzie, spłynie ze środków też unijnych, bo są dzieła wspomagane, programy wspomagane ze środków unijnych, bo na inne rzeczy nie ma pieniędzy, ale na tego typu kształcenie, kreowanie tego młodego człowieka, to pieniędzy jest pod dostatkiem i jestem przekonany, przynajmniej my to w Radomiu przerabiamy, że dajemy taką tamę i absolutnie nie ma możliwości, że w przedszkolu, w szkole jest jakakolwiek dyskusja na ten temat, bo po prostu to nie pozwala nam na nasz światopogląd, nasza wiara. No i my się z tym absolutnie nie identyfikujemy i nie zgadzamy. I to jest bardzo, bardzo złe i niebezpieczne dla naszego społeczeństwa.
No właśnie, skoro słowo dyskusja, to jeszcze słowo, bo damy już słowo czas naszym słuchaczom, bo to będzie ciekawe pytanie, może różne miejsca, może ktoś ma konkretne do panów z miejscowości, których reprezentujecie, bo wiemy, że pan tutaj Bartłomiej Wróblewski jest Poznań, ale to głównie się będzie w okolicach Poznania tam.
Tak, raczej Obwarzanek, 17 gmin dookoła Poznania, czyli między innymi Mosina, Kórnik, Swarzędz, Rokietnice, Suchy Las.
Wszystko charakterystyczne.
Ale jeszcze dodatkowo 4 powiaty. Śrem, Środa, Września i Gniezno. Tak. 5 powiatów.
Środa właśnie. I pan profesor Mieczysław Ryba, to Lublin Centrum raczej, tak?
No, kandyduję teraz z Lublina. Rzeczywiście z Centrum, to jest Śródmieście, Stare Miasto, a więc przepiękne miejsca. Wszystkich panów zapraszam. Wieniawa, Czwartek i Bronowice. Bardzo ważny, ciekawy obszar, gdzie mam nadzieję jutro się spotkać też z mieszkańcami.
Tak. Być może przybędzie profesor Bender, którego pozdrawiamy.
Serdecznie pozdrawiamy pana profesora.
Bo na pewno wspiera pana profesora też jakoś, tak?
Wspierał tak przez wiele, wiele lat, także gorąco go pozdrawiam.
Dobrymi radami. No i pan senator, to wiadomo, że jest senatorem na razie. Pan Wojciech Skurkiewicz i pan prezydent Andrzej Kosztowniak dalej jest prezydentem. I chyba ma siły, żeby pozostać, co? Tak przedstawiam tak, gości pytanie trudne.
Takie jest marzenie i taka jest potrzeba wewnętrzna do tego, żeby jeszcze przez wiele lat pracować dla Radomia.
Czuje pan wypalenia publicznego, że tak powiem?
Nie, nie czuję. Jestem
to dobrze.
Z jednej strony bardzo młodym człowiekiem, jak na to
widać,
co robię, ale z drugiej strony myślę, że dzisiaj śmiało po 8 latach, kiedy jestem prezydentem, mogę z podniesioną głową powiedzieć, że też jestem doświadczonym już samorządowcem i odnoszę wrażenie, że posiadam pewną wiedzę co do tego, co się dzieje w samorządzie. Pozwolę sobie jeszcze na ułamek sekundy wrócić do wytworzonej trochę takiej sytuacji, bo wydaje się, że przedstawiamy tą sytuację w Radomiu jako idealną. Tutaj pan senator Wojciech Skurkiewicz powiedział o sytuacji, która niestety się zdarzyła, bo pani poseł Marzena Wróbel niestety nas opuściła. Niektórzy mówią, że zdradziła. Ja wolę określenie opuściła Prawo i Sprawiedliwość, idąc do Solidarnej Polski. Z Solidarną Polską też jakoś było nie po drodze. Przeszła do innego komitetu i startuje z komitetu, w którym są bardzo różni ludzie, ale oczywiście życzę pani poseł wszystkiego najlepszego, również w sferze publicznej, bo nie jestem człowiekiem, który by nie potrafił drugiemu życzyć dobrze. Niemniej jednak cały czas wracam do jednej rzeczy i to jest prośba chyba taka adresowana do wszystkich środowisk centroprawicowych. Jednoczmy się i pamiętajmy o tym, że może tylko i wyłącznie zgoda, wzajemna praca i uczciwość doprowadzi do tego, że my jako środowiska centroprawicowe będziemy mogli rządzić i pilnujmy wyborów. To, co rozmawialiśmy w poprzedniej części, próbujmy doprowadzić do sytuacji, w której ludzie, którzy mogą sprawdzać jako osoby przebywające również w samych lokalach wyborczych, nie sprawdzają to, w jaki sposób wszyscy głosujemy.
Jak głosują, jak liczą, kto siedzi, kto wychodzi, kto dosypuje, kto odsypuje, to wszystko.
Kto krzyżyki dostawia.
Może potem nie było, my teraz tak mówimy, nie, ale potem mówi, a ja widziałem, jak wynosi, a ja widziałem, że całą garść, no to czemu nie zareagowałeś, prawda, czy czemu nie podpowiedziałeś? No ale w ogóle pytanie o mężu zaufania, jak jest bardzo mało, no bo to niestety się łączy z tym, że czasem nic za to nie ma, nie? W większości przypadków. Nie chcę tu mówić o materialnej stronie też, bo to też trudno powiedzieć, ale to jakaś nieraz jest zachęta, prawda, konkretna.
Ale to jest bardzo ważne, żeby w każdej komisji, jeżeli jest członek komisji, to super, ale żeby również był i mąż zaufania, bo w tej chwili, jeżeli obydwoje państwo czy są z jednego komitetu, to wiadomo, że oni się mogą w jakiś tam sposób uzupełniać, nawet przez tą półgodzinną czy godzinną przerwę, żeby wyjść zjeść obiad. My, jeżeli chodzi o te wybory samorządowe, to w samym mieście Radomiu, gdzie jest ponad 100 komisji, mieliśmy bardzo dużą liczbę osób chętnych do pracy w komisjach. Ponad 700 osób, które do nas się zgłosiło do pracy w komisjach. To na jedną komisję to jest ponad 7 osób chętnych, ale te osoby, które zgłosiły się, to są również siłą rzeczy nie zostały wylosowane, bo to odbywało się raz losowanie u nas w naszych biurach, później drugi raz losowanie w urzędzie. Te osoby w większości deklarowały chęć pracy w komisjach jako mężowie zaufania i to jest ważne, żeby pilnować tych wyborów.
A zapytam jeszcze, panowie znają się lepiej, jaka jest forma obliczania głosów, czyli też to przynależność do ugrupowania podnosi, że tak powiem, na listę, czy...
To zależy na... Oczywiście, tak. Znaczy, jeśli mówimy o wyborach proporcjonalnych, bo w dużych miastach do sejmików to są wybory proporcjonalne, to jest ten system D'Hondta, więc rzeczywiście padające głosy na duże ugrupowanie, no tu mamy do czynienia ze Zjednoczoną Prawicą, na przykład w Lublinie, absolutnie daje szansę większej ilości mandatów, bo tutaj obowiązuje wszystkie te zasady, które obowiązują przy wyborach do parlamentu.
Ale przy mniejszych miejscowościach, gminach?
To tam są okręgi jednomandatowe, jeżeli chodzi o te małe gminy, tam są już obowiązek wyboru w okręgach jednomandatowych i to już głosuje się na bezpośrednią, na jedną osobę i najlepiej wybrać tą osobę prawą, która jest. Problemem jest w wielu samorządach, my to przerabiamy na południowym Mazowszu, że kandydaci, szczególnie jeżeli chodzi o rządzącą partię, Platformę, ukrywają się pod różnymi lokalnymi komitetami. O dziwo, na terenie dawnego województwa radomskiego, w naszym okręgu, ta formacja wystawiła tylko listę w Radomiu i tylko listę do sejmiku. A przecież ci działacze są rozproszeni wszędzie we wszystkich gminach i oni przefarbowali się na różne lokalne komitety i wiadomym jest, że jeżeli ja jeżdżę, spotykam się, oni mówią, no ale to jest Platforma, oni idą pod zupełnie inną przykrywką.
Ale to jest sygnał, że jak gdyby się troszkę wstydzili z ugrupowania, z którego pochodzą, tak, no, rozumieją, że te 7 lat pozostawiło...
To żeśmy przerabiali w czerwonym kapturku było, nie? Jakby do babci przyszedł wilk.
Ale niemniej jednej trzeba, proszę ojca, szanowni państwo, też uważać, na kogo się oddaje ten głos, bo tych farbowanych listów jest całe mnóstwo i rzeczywiście w tych, szczególnie najniżej w tych samorządach, oni jednak próbują w te struktury takie lokalne wchodzić i to jest olbrzymi problem. Chociażby wczoraj spotkanie długie, które odbywałem w Wolanowie z wójtem Murawskim, naszym kandydatem na wójta, oni też wskazywali, że jest jednak problem, że oni gdzieś tam chodzą, ukrywają się pod tymi lokalnymi komitetami.
A teraz będzie okazja do rozmów z naszymi słuchaczami, którzy myślę będą ciekawe pytania też zadawać. Przypomnę, nasi goście, pan senator Wojciech Skurkiewicz, pan profesor Mieczysław Ryba, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublina, pan Andrzej Koszczowniak, prezydent Radomia, pan Bartłomiej Wróblewski, doktor prawa tutaj z Poznania i rozmawiamy na temat wyborów samorządowych, możliwości i szans i działania wokół tego spraw związanych. Zapraszamy 655-23-55, 655-23-56, numer dla Polski Południowej i Północnej, dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48, z USA i Kanady 011. Czekamy już na telefony i rozmawiamy.
Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą.
zaszum nam Polską nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polską nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzozy drżą, gdy pamięć wraca jak spłoszona sarna, i gdzie się ptaki zmieniają w anioły, gdy je okrywa nocy chusta czarna. Zaszum nam Polską chorobą, co dzikie pola omiata swym męstwem, byśmy wrócili pod Twymi skrzydłami, wiarą i dumą, prawdą i...
I 22.33 minuty, odbieramy telefony. Zaszum nam Polsko, Maciej Wróblewski śpiewał, a teraz telefon, kto z nami jest?
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Ja się nazywam.
Witam ojca i wszystkich oczywiście panów i radiosłuchaczy. Mam pytanie do pana prezydenta Andrzeja Kosztowniaka.
Pani dzwoni z Radomia, tak? Oczywiście.
Tak, tak. Panie prezydencie, zawsze na pana głosowałam. Każde gospodarstwo dostało w tym roku broszurę Inwestycje Miejskie w Perspektywie Unijnej. Rozwijamy Radom. Piękna broszura, wiele wnosząca, ale na przykład jest tam taka ulica, która nazywa się ulicą główną. Ulica bardzo ładna, z tym, że na przykład przejście ma bardzo daleko odległe i jest również na niej przychodnia. I osoby niepełnosprawne muszą bardzo, że tak powiem, spory kawałek docierać. Mam nadzieję, że pan prezydent zwróci na to uwagę. Ja dzwoniłam również do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, ale niestety powiedziano, że tego przystanku, który kiedyś był na żądanie, nie będzie, a szkoda. No i jeszcze mam taką sprawę. Czy pan prezydent może również wpłynąć na to, żeby na przykład autobus numer 13 podjeżdżał pod szpital? Jestem, że tak powiem, bardzo, że tak powiem, czuła na to, że osoby na przykład niepełnosprawne, starsze, mamy z wózkami, muszą jednak kawałek iść od tej 13. Czy pan prezydent może naprawdę coś w tym kierunku zdziałać? I co z naszym lotniskiem? Dziękuję za wszystko i oczywiście wszystkiego dobrego życzę w wyborach. Wszystkim.
Dziękujemy bardzo pani, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo serdecznie dziękuję. W jednym pytaniu w sumie cztery pytania i spróbuję tak bardzo szybko na nie odpowiedzieć. Ulica Główna, muszę zapoznać się z tematem i zadać pytanie, dlaczego akurat w takim czy innym miejscu został przestawiony przystanek. Najprościej w świecie w tym momencie na to nie odpowiem. Co do broszury, broszura została wydana w okresie, po okresie tak naprawdę 7-13, broszura czysto informacyjna, która wskazała tylko i wyłącznie te wszystkie rzeczy, które były realizowane z pieniędzy europejskich przy udziale pieniędzy miejskich. Pragnę zaznaczyć jedną bardzo istotną rzecz. W całej tej broszurze nie ma choćby jednego słowa komentarza ze strony mojej, czy też moich współpracowników. Czysta statystyka, czuję się zobowiązany do tego, że jeżeli pracowałem przez 8 lat, również przy udziale pieniędzy europejskich, jestem zobligowany do rozliczenia się ze swojej pracy. Tak byłem uczony w moim rodzinnym domu, gdzie moi rodzice, zadając mi pewne zadanie, pewną pracę, oczekiwali ode mnie rozliczenia się z niej. Tak zostałem wychowany, tak zresztą też pracuję, tak samo próbuję własne dzieci wychowywać. Wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądne, aby umieć przedstawić to, w czym się brało udział i móc się wytłumaczyć, również z tych pieniędzy, które wydatkowaliśmy, bo pamiętajmy, że wydatkujemy pieniądze publiczne. Co do samego przystanku numer 13, ten przystanek jest zlokalizowany rzeczywiście bardzo blisko szpitala na Józefowie, wszyscy mieszkańcy Radomia wiedzą, gdzie on jest zlokalizowany, bezpośrednio do samego szpitala nie ma możliwości, bo on podjeżdżał pod drzwi szpitala, bo też i tam drogi nie są zorganizowane jako drogi publiczne. W miejscu, w którym najbliżej można podjechać do tego szpitala, więc około 150 metrów od wejścia do samego szpitala jest przystanek, więc tego fizycznie się po prostu nie da przestawić już bliżej, aby móc podjechać pod same drzwi szpitala. Co do lotniska, mam nadzieję, że po tym, co zrobiliśmy, a więc przygotowaliśmy całe lotnisko w sferze dokumentów i pozwoleń, które uzyskaliśmy, liczę na to, że zostanie szybko oddany przez właściwego ministra, bo tutaj leżą już tak naprawdę karty po stronie ministra. Urządzenie nawigacyjne, które powszechnie jest nazywane DIVOR-em, ale i też zostaną w najbliższych miesiącach przeszkoleni kontrolerzy lotu i jestem przekonany, że od wiosny przyszłego roku ruszamy z jakże ważnym dla nas projektem, ale też projektem, który będzie nas kosztował mnóstwo pracy, pieniędzy i będzie trwał długie lata, bo myślę, że nikt nie powinien liczyć na to, że rozpoczynamy projekt, który się nazywa lotnisko Port Lotniczy Radom S.A., który będzie przynosił nam tylko i wyłącznie pożytki w ciągu najbliższego roku czy dwóch. Projekt obliczony na najbliższych kilkadziesiąt lat, ale jestem bardzo mocno zdeterminowany do tego, żeby go prowadzić i będę robił wszystko, bez względu na to, czy będę prezydentem miasta, czy też nie, aby ten projekt w Radomiu był realizowany w najbliższych dziesiątkach lat.
Pan prezydent...
Pani nam zwróciła uwagę, panie prezydencie, na przejście dla pieszych na ulicy Głównej. Tam rzeczywiście, jak teraz sobie tak myślę, jest jedno przejście przy kościele świętego Kazimierza, dopiero drugie następne przejście przy skrzyżowaniu z ulicą Okulickiego. Dlatego też warto być może pomyśleć, żeby zlokalizować jeszcze jedno przejście do przychodni na ulicy Klonowica, ale myślę, że to już dyrektorzy MZDK o tym muszą popracować.
Jest, ale to jest rzeczywiście... Jest mi potrzeba rozmowy z dyrektorem MZDK i wtedy jestem w stanie się do tego ustosunkować.
Kolejny telefon, rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, Radosław Brzuska ze Świdnika.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Cieszę się niezmiernie, że w tej samorządowej dyskusji jest obecna Lubelszczyzna jako też reprezentantka Polski Wschodniej. No często widzimy tą Polskę Wschodnią, prawda, z której też i dzwonię, jako ten obszar, gdzie no niestety mamy wiele rzeczy do nadrobienia, prawda, ale tutaj chciałbym poprosić panów, może zwłaszcza pana profesora Ryba, o taką refleksję programową, bo Lubelszczyzna i wschodnia Polska to też jest obszar sukcesu pewnego, mianowicie sukcesu edukacyjnego. I ta informacja, że ten nasz region właśnie szczyci się sukcesem edukacyjnym, jest informacją bardzo niewygodną dla pewnych ośrodków ideologicznych i w przedziwny sposób starają się to interpretować, prawda, z ich naczelną tubą, jaką jest Gazeta Wyborcza, ale tutaj już nie chciałbym się w to zagłębiać. Natomiast no, pytanie do samorządowców, do pana profesora, jak utrzymać ten sukces i utrzymać go na tyle długo, aby doczekać się owoców tej inwestycji, jaką jest dobra edukacja dzieci, młodzieży na Lubelszczyźnie. Wiemy, że władza centralna w tej kwestii no, daje prostą podpowiedź, prawda? Dobra oświata czy lepsza oświata na Lubelszczyźnie to wchłonięcie wielu ideologicznych nowinek, co symbolicznie określamy tą ideologią gender, ale to jest cały konglomerat bardzo niebezpiecznych różnych trendów, prawda? Więc wydaje mi się, że właśnie tam w centrum Lublina, gdzie też pan profesor startuje ten jakby wielki spór o przyszłość edukacyjną, ale też kulturalną tego młodego pokolenia się rozgrywa i tutaj chciałem mocno podziękować za ten sprzeciw, skuteczny sprzeciw wobec przedstawienia Golgota Piknik, ale tu szereg takich wydarzeń symbolizuje ten moment, kiedy toczył się już wspominany dzisiaj spór o kształt też kultury miasta Lublina. Samorządy, zwłaszcza większych miast, mają olbrzymi wpływ na to, jak te rzeczy się toczą. Także za to dziękujemy. Dziękujemy za to, że nie było Golgoty Piknik, natomiast jest plac Ojca Krąbca w centrum Lublina. Też te chlubne, najpiękniejsze tradycje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego gdzieś są zaznaczone. też wdzięczność za to upominanie się o telewizję Trwam, ale wracam do oświaty. Czuwanie nad kierunkiem oświaty w mieście Lublinie czy tu w regionie. Naprawdę trzeba gratulować Lublinowi, że ma gimnazjum przyjmujące imię ojca Krąpca, czy też cały szereg szkół, które są zapatrzone w postaci Jana Pawła II, że wokół tych szkół jest życzliwa, przyjazna atmosfera, to na pewno też jest skutek tego, że są tacy samorządowcy jak pan profesor Mieczysław Ryba i za to serdecznie dziękuję. I wracam do tego pytania o charakterze programowym. Jak ocalić, jak umocnić ten sukces edukacyjny Lubelszczyzny przed tymi trendami, które w zupełnie inną stronę chcą.
Tak, dziękuję bardzo panu, pozdrawiamy gorąco Lublin, tak, szczęść Boże.
Mój przyjaciel Radosław Brzuska zadzwonił, dziękuję za ten telefon, ze Świdnika, tuż pod Lublinem. Świdnika o tyle istotnego, bo tam rzeczywiście a propos lotniska, to lotnisko powstało. Co ciekawe, obecny prezydent PiS-u na prezydenta miasta, pan Grzegorz Muszyński, był budowniczym tego lotniska, to tak na marginesie. Natomiast ponieważ pan Radosław Brzuska jest naczelnikiem Wydziału Oświaty w zaprzyjaźnionym Świdniku, o tyle zaprzyjaźnionym, że tam i w powiecie, i w mieście rządzi prawica. No a pan Radosław też kandyduje do Rady Miasta Świdnika tam właśnie w jednomandatowym okręgu, co ciekawe, ale też z Zjednoczonej Prawicy i myślę, że pan Radosław przy tym ogromnym doświadczeniu też edukacyjnym i bardzo porządnym takim humanistycznym i filozoficznym wykształceniu te sprawy rozumie jak mało kto, zwłaszcza sprawy oświatowe. I wydaje mi się, że tam właśnie w tym zaprzyjaźnionym Świdniku, gdzie prawica realnie rządzi, zresztą jest tam i przecież pan Andrzej Mańka kandydujący do powiatu, czy pan starosta Mirosław Król, znany tutaj z anteny. A więc mamy bardzo ciekawe to środowisko i ta współpraca wzajemna wiele nam pomogła. Na przykład w sprawie obrony telewizji Trwam, Świdnik od razu szedł tym samym tropem. Ale jeśli idzie o pewne refleksje, właśnie szczególnie na temat oświaty, to wszystko jak gdyby głęboko konsultowaliśmy. I będąc w opozycji, to jest bardzo ciekawa rzecz. Nie tylko, że nam się udało pewne rzeczy wyblokować takie niebezpieczne, bo Golgota Piknik, jeśli ktoś z państwa widział to chociażby w internecie, to jest absolutnie taka fortpoczta czy ilustracja tego, o co chodzi w rewolucji seksualnej w istocie. Na Golgocie, tam gdzie dokonało się zbawienie świata poprzez mękę i śmierć Chrystusa Pana, odbywają się te sceny seksualne, bo oni pod tym szyldem sztuki starają się zamanifestować, że zbawienie idzie przez rewolucję seksualną. Zupełnie odwrotnie. Ci neomarksiści w ten sposób to widzą. I to chciano wystawić w Lubelskim Centrum Kultury. Na szczęście się to udało zablokować. Ale jeśli mówimy o tych pozytywnych wzorcach, proszę zauważyć, że jeśli udało się, mimo bycia w opozycji, ustanowić plac ojca Krąpca i gimnazjum jego imienia, to cały program wychowawczy w jakiś sposób wpisuje się w ten kontekst właśnie tej postaci i całej głębokiej tradycji filozofii klasycznej. Wydaje się, że to na poziomie Lublina, przynajmniej tutaj na prawicy rozumiemy, natomiast też doskonale to rozumieją koledzy ze Świdnika i z powiatu i sam pan Radosław Brzuska, także wydaje mi się, te wszystkie podjęte kwestie niezwykle istotne i też ta nasza współpraca w Klubie Inteligencji Katolickiej wspólna ma olbrzymie znaczenie. Także dziękuję za podjęcie tych niezwykle istotnych kwestii oświatowych, bo one owszem, ten sukces Lubelszczyzny, on rzeczywiście istnieje na poziomie wyników takich edukacyjnych, w sensie różnych tych egzaminów, prawda, sprawdzających i tak dalej. To są duże rzeczy, ale to wszystko można zaprzepaścić, nie tylko źle kierując środki, chociaż to też może być, że bieda ewentualna mogłaby doprowadzić do, w oświacie może doprowadzić do sytuacji zapaści w tym zakresie, ale jeśli wprowadzimy w obszar edukacyjny, dopuścilibyśmy czynniki destrukcyjne, to jest naprawdę źle. Jeśli wprowadzamy najbardziej klasyczne, jak mówimy tutaj chociażby o szkole imieniem ojca Krąpca, to absolutnie dajemy pewną perspektywę również wychowawczą i głębokie wzorce edukacyjne. Dziękuję bardzo za ten telefon.
Profesor Mieczysław Ryba również jutro dostępny w kościele świętego Maksymiliana po mszy świętej o godzinie 16.
O 16 godzinie w auli imieniem Jana Pawła II.
Aha, w auli przy kościele.
Tak jest, przy kościele.
Dobrze. I będzie okazja, jak ktoś by teraz nie zdążył, to tam jakoś do pana może się porozumieć. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Kłania się Jan z Warszawy.
Witamy Panie Janie.
Ale nie jestem rodowitym warszawiakiem, bo urodziłem się w ziemi radomskiej. I chcę coś powiedzieć, co bardzo dobrze świadczy o panu prezydencie Andrzeju Kosztowniaku. Przy opracowywaniu albumu pod tytułem Miejsca Święte w Polsce, pan poseł Andrzej Suski dostarczył nam dwa zdjęcia z odsłonięcia pomnika pary prezydenckiej w Radomiu. Ale przy podpisie pod zdjęcie podkreślał, koniecznie musicie dopisać, że pomnik powstał dzięki poparciu prezydenta miasta Andrzeja Kosztowniaka. No więc to dobrze świadczy o panu pośle Andrzeju Suskim, że oddaje, co się należy. No i oczywiście o panu prezydencie miasta Andrzeja Kosztowniaka, co z przyjemnością to powtarzam. Jeśli to nie będzie reklama, album ma tytuł Miejsca Święte w Polsce. Prezentuje 120 miejscowości, między innymi dwie parafie prowadzone przez ojców redemptorystów w Nowej Osuchowej w diecezji łomżyńskiej i w Szczecinku w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy Panie Janie,
pozdrawiamy. Kłaniam się ojcu prowadzącemu tak, i wszystkim szanownym panom gorąco i życzę zwycięstwa prawicy w Radomiu i w całej Polsce.
Oczywiście. Tu pan prezydent ze względu na skromność, ale chyba coś powie za chwilę, a tutaj pan Bartłomiej Wróblewski się dopisuje.
Skoro jeden ze słuchaczy przywołał nazwisko pana prezydenta Kosztowniaka, ja chciałem także podzielić się pewną refleksją, mianowicie ja słyszałem, że jest w dużym mieście w Polsce prawicowy prezydent, natomiast pana prezydenta nie miałem wcześniej okazji poznać i jestem zdziwiony, pozytywnie zdziwiony tym, że pan prezydent jest osobą bardzo młodą, młodszą ode mnie, a już jest po dwóch kadencjach prezydentury Radomia.
A to pana te góry wykończyły, panie doktorze.
Być może. Znaczy, ja nie mam wrażenia, że wykończyły. Niemniej, uważam to za bardzo taki budujący przykład, ale przykład nie tyle dla mnie, ponieważ ja nie ubiegam się o stanowisko prezydenta Poznania, ale jest to dobry przykład dla naszych młodszych kolegów, którzy w całej Wielkopolsce.
Kto wie, panie doktorze, miesz siły na zamiary, prawda? Jak się udało, bo ja mówię tylko nie ze śmiechem, ale ileś lat pan poświęcił Himalajom, prawda? Ile, 12?
No, powiedzmy, może 16 lat, 17 lat między pierwszą a ostatnią wizytą w Himalajach. No ale to, o czym chciałem powiedzieć, mianowicie, że to jest taki dobry przykład właśnie osobowy dla naszych młodszych kolegów, a jest ich trochę, którzy kandydują w takim wieku 30 lat na stanowisko burmistrza, na przykład Filip Żelazny w Kurniku, Jacek Zomerfeld, niezwykle przyzwoita osoba w Czerwonaku, Krzysztof Roszak w Śremie i trzymam za nich kciuki, ale też wskazuję, czy powinniśmy wskazywać właśnie osobę pana prezydenta jako wzór tego, że to jest możliwe i możemy mieć satysfakcję, że przynosi także dobre efekty. Nie tylko kwestia wyboru, ale też rządzenie.
Proszę bardzo.
Bez wątpienia wiek jest też ważny. My, rozpoczynając przygodę i pracę w samorządzie, naprawdę byliśmy, ja byłem nieco starszą osobą, ale prezydent Kosztowniak miał 29 lat, gdy zostawał prezydentem.
30.
No, 30. Ja miałem 36 lat, gdy zostawałem przewodniczącym Rady Miejskiej, ale nie mógł jeszcze wtedy startować do Senatu, bo tam nieco więcej trzeba mieć lat, ale rzeczywiście jest tak, że młodzi ludzie też mają zupełnie nowe, innowacyjne, troszeczkę inne spojrzenie na ogląd sytuacji, również i samorządu. I my przede wszystkim rozpoczęliśmy od takiego zinwentaryzowania całego samorządu radomskiego, zaniedbań, co zostało zaniechane i zaczęliśmy naprawiać, bo naprawdę były wcześniej 4 lata rządów koalicji Radomianie Razem, wcześniej SLD rządziło i zapóźnienia były duże i osoby, które przyjeżdżają po iluś tam latach do Radomia, one wskazują, mówią, słuchajcie, ten Radom naprawdę się zmienia, ten Radom jest zupełnie inny niż jeszcze 10 czy 15 lat temu. A cieszę się z tego telefonu, że również jest to doceniane, iż w Radomiu został wybudowany pomnik pary prezydenckiej, a to jest olbrzymia zasługa wielu, wielu, wielu osób, nie tylko z Radomia, ale z całej Polski, szczególnie z Mazowsza, które wspierały właśnie to dzieło i jesteśmy z tego dumni, że Radom był tym pierwszym miastem.
Tak, do Radomia jeszcze powrócimy, pan prezydent też się pewnie odniesie, może jak będzie widzieć tych telefonów, bo tak do każdego, prawda, chociaż dobre słowo zawsze jest potrzebne.
Przyznaję, że mowę mi odjęło, szanowni państwo, tyle ciepłych słów. Ja myślę, że to, co powiedział senator Skurkiewicz, tu usłyszeliśmy od radiosłuchacza na temat pomnika i rzeczywiście pierwszego pomnika pary prezydenckiej, ale też wszystkich ofiar katastrofy. To trzeba bardzo jednoznacznie powiedzieć, że środowisko radomskie Prawa i Sprawiedliwości nie zabiegało tylko
o samego prezydenta. Ale w Siedlcach też dostali informacje, też jest pomnik, prawda, w Siedlcach.
Ale chcieliśmy oddać cześć tym wszystkim osobom, które tam się znajdowały. A myślę, że tutaj padło nazwisko posła Suskiego. Prawdziwe podziękowania należą się jemu, bo to, w jaki sposób niezłomny walczył o to, żeby ten pomnik powstał, to chyba tylko my, najbliżsi jego współpracownicy, wiemy o tym najlepiej.
No i poseł
najlepiej.
Kuźmiuk też chyba pomagał jakoś.
To prawda.
Europoseł, bo my
jesteśmy dobrze zorganizowaną drużyną, tak to jest. Prawda.
Mamy telefon, bardzo prosimy, może teraz jeszcze kolejny głos skądś inąd, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku amen, czyli pan Paweł.
Tak, witam serdecznie. W diecezji płockiej, szczęść Boże wszystkim obecnym, mam dwie sprawy. Pierwsza sprawa, ponieważ jest tutaj przewaga grona prawicowego, ja od 3 lat staram się z pewną sugestią dotrzeć do klubu, dzwonię bezpośrednio do klubu PiS-u w Warszawie. Przyznano mi rację, że sugestia jest słuszna, a mianowicie chodzi o to, żeby zmniejszyć ryzyko oszustw przy wyborach. Zaproponowałem coś takiego, żeby to nie wymaga ani zmiany ordynacji wyborczej, ani zmiany kart, tylko techniki głosowania, żeby nie zakreślać krzyżykiem, tylko nazwisko osoby, na którą głosujemy, bierzemy w obwódkę. Jeśli to się nazywa pan Kowalski, to piszemy obok Kowalski. I tu procedura oszustwa by się znacznie wydłużyła. Powiedziano mi, sugestia słuszna, ale do dzisiejszego dnia nie mam odpowiedzi, dlaczego to nie może być jakoś, powiedzmy, wcielone w życie. Druga rzecz. Ponieważ jestem w diecezji płockiej, ale jestem rodowitym wielkopolaninem, i pytanie do pana Bartłomieja Wróblewskiego. Nie chciałbym pozostawać w obszarze osądu, ale mam po prostu naświetloną osobę pana Sławomira Hinca bardzo niekorzystnie. Że była to osoba, która przez 2 lata dwie kolejne kadencje była radnym PO. Potem przeszedł do formacji pana Marka Jurka. W tym czasie, kiedy był radnym PO, bardzo źle się zapisał w świadomości tamtych osób. No i ma taką opinię, powiedzmy, no nazwijmy to skoczka, że jeśli nie, tu się nie udało, to przechodzę do następnej formacji. Wyłączę się w tym momencie i poproszę o skorygowanie tej mojej opinii o panu Sławomirze Hincu. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy. Kto ten pomysł pana Pawła?
Nie, bo pomysł jest sam w sobie na pewno interesujący, bo sposób w tej chwili, który odbywa się głosowania na kartach wyborczych przez znak X, czy przez dwie przecinające się linie, rzeczywiście rodzi wiele, wiele problemów i możliwości fałszowania wyboru, bo wystarczy, że ktoś, te linie nie będą się przecinały i będzie, nie wiem, litera V, czy ten przysłowiowy ptaszek i głos może być potraktowany jako nieważny. Ja przyznam się szczerze, że z taką sugestią, z taką informacją nie spotkałem się, ale na pewno to jest warte rozważenia, ale że przede wszystkim, żeby można było takie pomysły też rozważać, to trzeba mieć odpowiednią większość w parlamencie i móc przegłosować tego typu propozycje. Także myślę, że najpierw musimy wygrać wybory parlamentarne, a później tuż po nich zmieniać prawo wyborcze, bo ja przypomnę, że ten kodeks wyborczy, który tak pospiesznie nie był przygotowywany przez koalicję PO-PSL, robiony na kolanie, przypominam sobie Senat, kiedy omawiany był ten projekt ustawy, wprowadził 380 poprawek do jednej ustawy. To było coś niespotykanego i niebywałego. Także bez wątpienia jest to akt prawny, który wymaga dopracowania, czy wręcz zmiany, ale oczywiście wszystkie propozycje są brane pod uwagę.
Myślę, że mężowie zaufania, szanowni państwo, przepraszam, tak wchodzę w słowo, mężowie zaufania są dzisiaj kluczem do tego, abyśmy mogli śmiało powiedzieć o tym, że panujemy nad wynikiem wyborczym. Ja bym zachęcał...
Nad sprawiedliwym wynikiem wyborczym. Tak.
Nad sprawiedliwym wynikiem wyborczym. Pan profesor mnie poprawił bardzo, bardzo słusznie. My w Radomiu będziemy próbowali wprowadzić takie rozstrzygnięcie, gdzie mężowie zaufania będą w każdej z komisji. Ja bym sugerował, bo dzisiaj nie zmienimy tego prawa do 16 listopada, czy też do drugiej tury wyborów samorządowych.
Będzie zamieszać w głowach trochę.
I myślę, że to, co istotne dzisiaj, to powinniśmy w każdym z samorządów, tam gdzie startują nasi kandydaci, powinniśmy umieć rozważyć taką propozycję. Tam, gdzie tylko się da, tam powinni być mężowie zaufania i oni powinni również patrzeć na to, w jaki sposób te głosy są liczone, w jaki sposób pracujemy, czy pracują osoby w komisjach.
Proste jeszcze wskazanie, to jeżeli nas słuchają osoby, które być może będą pracowały w komisjach, że liczenie głosów nie powinno się odbywać z obecnością wszelkich przyrządów do pisania długopisów i tym podobnych rzeczy. Na to członkowie komisji i mężowie zaufania powinni zwracać szczególną uwagę, że przy liczeniu głosów nie ma żadnych przyrządów do pisania, ale nawet jeżeli będzie to jednorazowy znak, to tylko jeden, może dwa razy, a nie więcej. Także absolutnie.
Też nie chcę rozpowszechniać, jeżeli ktoś mówi, że taka metoda jest możliwa, też jakiś tutaj nawet naklejonych na puszkach palców.
Ale od tego są mężowie zaufania, żeby byli osobami bystrymi, spostrzegawczymi, żeby obserwowały całe otoczenie, które w samej komisji wokół liczenia głosów się odbywa.
Myślę, że ten pomysł, ta uwaga dotycząca tego sposobu proponowanego przez pana głosowania, ona jest ciekawa. Aczkolwiek ona nie jest taka prosta do realizacji, bo wymaga ona po pierwsze zmiany prawa, a po drugie znowu wymaga zmiany tego przyzwyczajenia, które wiele milionów ludzi przez wiele dziesięcioleci już wyrobiło sobie, że głosuje się w ten sposób, że stawia się krzyżyk. I każda zmiana, która oznacza wymuszenie na wielu milionach ludzi zmiany ich przyzwyczajeń, jest trudna. Niemniej jest prawda, pomogłoby to być może rozwiązać ten problem, który znamy, mianowicie tych wielu głosów, które później są nieważne, a nie do końca wiemy, czy rzeczywiście tak było, no to dopisywanie krzyżyków. I teraz drugie pytanie. Ja wracam do tego, o czym mówiłem i w telewizji, i tutaj. Mianowicie ja uważam, że to jest olbrzymia wartość, że prawica potrafi działać razem. I dlatego uważam, że kandydaci innych partii, którzy startują z naszych list, no musimy także ich tutaj po bratersku traktować. Pamiętając oczywiście o tych wszystkich...
Problem jest z definicją prawicy, no bo jak ten tak naprawdę, to Platforma też się czuje jako prawica.
No tak, ale ja mówię o ugrupowaniach, które teraz są z nami w koalicji, więc już...
Tej jasnej, prawda?
Tak, tak. No Marek Jurek też jest osobą, która jest jednym ze sztandarów prawicy, aczkolwiek nie należy do Prawa i Sprawiedliwości. Także pamiętając o tych różnych perypetiach, które ludzie mieli, trzeba też ludziom dawać szansę, bo w innym przypadku któż się ostanie, jak mówi Pismo Święte.
Miłosierny Bartłomiej Wróblewski wypowiedział, ale mówię, no jednak mają niektórzy prawo do pamięci tej, prawda, do pamięci...
Ja też to powiedziałem.
No właśnie, tak, bardzo słusznie, bardzo słusznie. Na pewno jest nagradzana, jeśli chodzi o wybory samorządowe, ta, powiedzmy, forma jedności czy współpracy, bo to jest zawsze przez wyborców ten taki bonus. No bardziej nam się podoba, jak coś się łączy, niż jak coś się dzieli, prawda? Frakcje są gorzej odbierane, rozpadowe, niż te, które się połączyły. No pan profesor z historii to zna, jak to jest.
To kwestia jest tego, żeby pamiętać, w jakim celu się łączymy, co nas łączy, bo gdyby to był tylko jakiś prosty interes biznesowy, bo wydaje mi się w wielu wypadkach właśnie na takiej zasadzie zbudowana Platforma. Prosty interes biznesowy wielu bezideowych ludzi. Natomiast jeśli tutaj mówimy o prawicy, czy tak zwanej prawicy, czy zjednoczonej prawicy, trzeba bardzo jasno dookreślać cel. Oczywiście on jest zdefiniowany ogólnie jako dobro publiczne, dobro wspólne, natomiast oczywiście w konkrecie, w każdych z tych naszych samorządach się to konkretnie rozwija. O tym kościele Maksymiliana wspominam, ale mam też debatę we wtorek, już bardziej dla Śródmieścia, Wieniawy i Starego Miasta i czwartku w Klubie Inteligencji Katolickiej Rajskiego 3 o 17. Także bardzo by mi było miło właśnie podebatować nie tylko o tym, że jesteśmy jednością, ale również o tym, co to znaczy, jakie są cele zasadnicze w tych zmaganiach o samorząd, o przejęcie tego samorządu, czy o to, ażeby decyzje były zapadały roztropne.
No właśnie. Na pytanie, co by było, gdyby się połączyli republikanie z demokratami w Stanach Zjednoczonych?
Ile no tak, tylko jeśli się... jeśli są różnice ideowe na zasadzie takiej, że mamy kompletne, różne czy sprzeczne rozumienia życia społecznego,
to, warto
to taka jedność jest sztuczna. Hmm. To znaczy nagle mamy do czynienia no, na bazie czego? No wspólnego tylko interesu indywidualnego, partykularnego. Natomiast bardzo trudno jest zdefiniować cel. Jak sobie wyobrażamy oświatę, jak sobie wyobrażamy kulturę, czasem politykę zagraniczną, bo w tym mogą być bardzo duże różnice, jeśli mówimy o piętrach życia już państwowego. To nie jest tak. Trzeba mieć przynajmniej bazowo jakąś wspólnotę, a wtedy spierać się o...
Dlatego właśnie pytam.
Natomiast dzisiaj to trzeba też widzieć, że my, jeśli mówimy o tej walce ideologicznej, to ona jest walką nie o most, albo o dziurę w drodze, albo o chodnik, ale jest walką o wszystko, bo mamy do czynienia z kompletnie alternatywną w stosunku do klasycznej czy chrześcijańskiej wizji człowieka. Zupełnie wywrócone wychowanie. To są spory gigantyczne od strony kultury.
Ale mówiąc obrazowo, jest ta łódź, prawda, prawicowa i teraz wszyscy ręce na pokład, ale też kapitan musi uważać, żeby te ręce za chwilę nie, prawda, nie podrażniały, mówiąc obrazowo, gardła załodze. Ale to już jest inna sprawa. W każdym razie, no, na pewno łączenie się z rzeczą pozytywną, nawet mówiąc tak wartościowo, prawda, szatan jest tym, który dzieli, który chce, żeby było dzieli rząd też, prawda, jak to zasada stosowana przez imperatorów.
Ale to jest ważne również, żeby ta współpraca była jak najbardziej szeroka, bo w sytuacji, gdy zwycięża ten blok, mówię tutaj o bloku prawicowym, a to metody przeliczania głosów w samorządzie, metoda Donta, daje ten dodatkowy handicap w postaci dodatkowego bonusa tych głosów, które zostały gdzieś tam zmarnowane przez formacje, które nie przekroczyły progu. I to jest tak, że warto wygrywać te wybory, bo można dodatkowo dzięki temu mieć większość, czy mieć taką stabilną pozycję w Radzie Miejskiej. A bez wątpienia no, prezydentom, wójtom, burmistrzom pewnie trudno by było rządzić gminą bez solidnego zaplecza w Radzie, no bo to jednak to Rada uchwala budżet, to Rada decyduje o wszelkich sprawach, które ma realizować wójt, burmistrz czy prezydent. Ja chciałbym jeszcze zwrócić na jedną bardzo kluczową, czy bardzo ważną kwestię, która padła na początku naszej dzisiejszej dyskusji w Radiu Maryja, sprawa dotycząca pracy czy bezrobocia, bo to jest kwestia, która chyba dotyka większość samorządów, szczególnie samorządów tej przysłowiowej ściany wschodniej, również i Mazowsza, naszego miasta Radomia, czy regionu radomskiego, bo bardzo często spotykamy się z takimi sytuacjami, przynajmniej ja się spotykam z takimi sytuacjami, gdzie i w biurze i przychodzą różne do mnie osoby z prośbą o interwencję, bo nie ma pracy, bo jest problem. Zapewne i do samorządowców, do prezydentów, do radnych zgłaszają się również osoby, które poszukują pracy, które są długotrwale, pozostają bez zatrudnienia. I to jest gigantyczny w tej chwili problem, który wszyscy patrzą w stronę samorządu, ale on powinien być rozwiązany na szczeblu rządowym, bo no to jest, i to trzeba wyjaśnić, że jednak samorząd nie ma instrumentów w ręku, które mają przeciwdziałać bezrobociu, czy mają z tym bezrobociem walczyć. I bardzo często jest tak, że ten podział kompetencyjny jest zupełnie mylony, bo gdyby samorządy mogły mieć wpływ na kreowanie rynku pracy, byłoby wyśmienicie. No, samorząd może stwarzać możliwości inwestycyjne poprzez strefy przemysłowe, poprzez możliwości podejmowania różnych działań biznesowych przez firmy prywatne, ale sam w ręku też nie ma narzędzi, żeby podejmować takie działanie. I to na pewno też jest wyzwanie na następną kadencję i dla rządu, dla parlamentu, ale również i pewnie dla samorządu, jak tę kwestię rozwiązać. No, Radom jest miastem o bezrobociu 20-procentowym, ale w regionie radomskim jest Szydłowiec, gdzie bezrobocie przekracza 40%, najwyższe bezrobocie w naszym kraju, i to jest gigantyczny problem. I tu są sprawy, gdzie trudno jest je w jakikolwiek sposób rozwiązać bez tego zastrzyku ze strony rządu, i to też nie takiego krótkotrwałego, tylko to jednak musi być program długotrwały, długofalowy, i nie przekwalifikowanie osoby gdzie są osoby bezrobotne permanentnie się szkolą, tylko one się szkolą z jednego fachu dla bezrobotnych na inny fach dla bezrobotnych.
Pan senator Skurkiewicz powiedział o bardzo istotnej rzeczy, o współpracy albo też braku współpracy rządu z samorządem. Ja mogę powiedzieć o własnych doświadczeniach, ale też o doświadczeniach tych, które obserwuję w zarządzie Związku Miast Polskich, największej organizacji samorządowej w Polsce, zrzeszających samorządowców. I muszę jednoznacznie powiedzieć o coraz większym braku jakiejkolwiek współpracy ze stroną samorządową. Coraz częściej bywa tak, że, szanowni państwo, nawet to, co pozostaje do analizy, do dyskusji przez samorządy, do opinii, coś pozostaje przedyskutowane, przeanalizowane, a nie jest to brane w ogóle pod uwagę przez większość parlamentarną i przez rząd. Niestety dochodzi do sytuacji pewnego rozdźwięku między tym, co słyszymy, o czym się mówi, a o tym, co jest w rzeczywistości. Dzisiaj samorządy niestety zostały bardzo mocno odsunięte od procesu legislacji w Polsce do współzarządzania i do tworzenia też prawa, bo pamiętajmy, że nie powiem, że większość prawa jest tworzona pod czy dla samorządów, ale duża jego część. Źle się dzieje, że samorządy nie są dzisiaj podmiotem tej dyskusji, a bardzo często bywają tylko przedmiotem, do którego się adresuje swoje postulaty.
Finansowanie samorządu, coraz więcej zadań, coraz mniej pieniędzy. Rozmawiamy z naszymi gośćmi przed wyborami samorządowymi, które no jednak coraz bardziej, ale jeszcze w nie takim stopniu poważnie są traktowane, tak możemy powiedzieć, ale do tego jeszcze powrócimy później, bo to chodzi też o samoświadomość tego, co możemy zrobić poprzez wybory, jak możemy się zaangażować w to nasze życie, w tych naszych małych wspólnot. Ktoś mówił, żeby nie używać małych ojczyzn, bo ojczyzna jest jedna, a mała ojczyzna się kojarzy z jakimś takim, prawda, jakimś krajem. Natomiast mówimy na nasze wspólnoty lokalne, tak jest lepiej, więc o tym chcemy rozmawiać. Odbieramy kolejne telefony. Nasi goście obecni w studiu. 10 minut po 23. Słuchają państwo Radia Maryja. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Witam ojca Janusza i witam panów obecnych w studio. Andrzej z Tomasza Wolewskiego. Przysłuchuję się państwa rozmową, również tutaj z ITFAM. I chciałbym nawiązać do tego, co poruszył pan profesor Ryba w pierwszej części programu. Chodzi mi o te właśnie gminy. Panie Boże, panowie, dobrze wiecie, z racji tego, że sprawujecie też funkcje samorządowe, że panowie wójtowie mają bardzo wielki wpływ, mają bardzo wielką władzę w gminie. I to, co oni czynią, wpływa bezpośrednio na rozwój gminy i tak dalej. I nie jest tajemnicą, że niektórzy panowie nadużywają tej właśnie władzy. Bardzo źle się stało w Polsce, że nie dokonano dekomunizacji i lustracji. Ja pochodzę z gminy Rachanie i proszę sobie wyobrazić, czwartą kadencję jest pan, który należy do SLD, był w PZPR-ze. I gdyby pełnił tą funkcję również w tamtych czasach, gdyby dekomunizacja i lustracja objęła ówczesne kadry, jak to proponowano, pewne osoby zostałyby wyeliminowane. Weźmy przykład Działdowa, gdzie burmistrz Działdowa ostatnio postawił pomnik, czy tam brał udział w poświęceniu tych gloryfikowaniu dwóch esesmanów. I tych przypadków w Polsce jest bardzo dużo. Weźmy Sopot, gdzie pan prezydent, prawda, sąd go uniewinnił, ale dowody były niezbite, że brał udział w korupcji i tak dalej. Także wójtowie mają nieograniczoną władzę. Przede wszystkim w małych miejscowościach, tak jak u nas, gmina Rachanie, skąd pochodzę, jest duże bezrobocie. Padła cukrownia w Orzuczni, padły inne zakłady i no niestety ci panowie wykorzystują to do tego, żeby miejscowych ludzi, na tych, którzy chcieli brać udział w wyborach samorządowych, zastraszają. Przecież nie jest tajemnicą, że wójt decyduje o komisji konkursowej, która będzie decydowała, kto pozostanie na danym terenie kierownikiem szkół i tak dalej, i tak dalej. I ma swoich ludzi. I ci ludzie są zastraszani. Jeśli ktoś po prostu się wychyli, to jest, mówiąc tak kolokwialnie, w bezczelny sposób niszczony, nękany, czy prawda, różne zasiłki, które wójt pod sobą ma, przydziela tym rodzinom patologicznym i tak dalej. Jest to olbrzymi wpływ, jest to patologia. I jeśli my chcemy zrobić coś dobrego na dole, no niestety do świadomości często ludzkiej jest ciężko trafić, bo ludzie są codziennie tak zabiegani, że nie wiedzą, co się dzieje. A proces dezinformacji przez ludzi, którzy wykorzystują swoje stanowiska, żeby ludzie normalni trafili do prowadzenia czy rządzenia gminą, jest po prostu niemożliwy. Ludzie się boją, są po prostu zastraszani.
Tak, jest dużo, jest dużo racji pan ma i może już wiemy, o co chodzi, więc może niechby to było
to
na
jest
tyle.
Mankament. I tak. To jest właśnie ten problem małych tych gmin, gdzie rządzą ludzie nieodpowiedzialni. I z tym problemem musimy sobie poradzić.
Jest raz i powiem panu, że ja się spotkałem gdzieś tam z opowieści, ale jest taka dziwna taka zmowa strachu, że co będzie, jak się zmieni. Bo tyle jeszcze lat ktoś jest i nagle się może się... No co się stanie?
Ojcu taką,
śnieg
taką,
spadnie taką, w maju, prawda? No.
Jeśli ojciec pozwoli, to powiem jeszcze taką rzecz. Tutaj na dole, w naszym terenie, myślę, że i na Lubelszczyźnie i w wielu innych regionach Polski, ludzie z dołu mówią, idzie się... Przepraszam, mówię kolokwialnie, idą się nachapać. Proszę państwa, my musimy odwrócić ten trend. Ja myślę, że panowie oglądali film Kolumbia nadzieją świata i tam jeden z panów profesorów, który pełnił funkcję ministra rolnictwa, powiedział przepiękne słowa motta greckiego. To nie ludzie są zaszczytem dla stanowisk, ale stanowiska są zaszczytem dla ludzi. I dopóki ta forma, to motto nie będzie myślą przewodnią wszystkich wójtów, prezydentów, miast, my z tego bagna nie wyjdziemy, bo ludzie sądzą, że ludzie, którzy idą, czy skandydują na stanowisko wójta, prezydenta miasta czy burmistrza, idą się nachapać, a mają ku temu podstawy, bo znają tych ludzi, powiem to wprost, wywodzą się z biedoty, pokończyli szkoły, to bardzo dobrze, że ktoś skończył szkołę, to nie ma nic przeciwko temu, ale są biedni i ludzie traktują to, że jak ktoś idzie do władzy, to żeby się wzbogacić, a tak nie może być.
No tak uczył komunizm, że ona, ta władza dawała właśnie wtedy wszystko, nie? Dostawałeś rower, cukier i tak dalej. Panie Andrzeju, ale już długa dyskusja, oddajemy głos gościom.
Długa dyskusja, ale taka jest rzeczywistość, proszę ojca, z tym się musimy liczyć.
Wszystkiego dobrego, oddajemy głos już naszym gościom.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ciekawa refleksja pana Andrzeja z Tomaszowa. Skoro Tomaszów to Lubelszczyzna, więc Lublin... Pierwszy.
Pan Andrzej poruszył ten problem, który podjęliśmy w pierwszej części audycji w sposób szczególny, gdzie w tych małych, ale nie tylko małych miejscowościach może dochodzić do zupełnej patologizacji życia samorządowego. Oczywiście ja znam bardzo dobrych wójtów, świetnych, pracujących w różnych gminach, ale rzeczywiście są też sytuacje patologiczne i to jest rzecz, nie mówimy o tym jakimś konkrecie, tylko rzecz bardzo niepokojąca. Problem jest taki, jeśli bierzemy pod uwagę te konotacje na przykład komunistyczne, jeszcze nawet czasem głęboko PRL-owskie, to co pan podnosił, że niektórzy tam w jakichś nawet miasteczkach próbują stawiać pomniki komunistyczne. Niestety nie jest to tylko, nie dotyczy to tylko małych miejscowości, bo i w Lublinie Platforma, szykując się do przyszłej koalicji z SLD na poziomie samorządowym i prawdopodobnie krajowym, no jeden z placów czy skwerów w Lublinie nazwała imieniem działacza, wysokiego działacza PZPR-owskiego, który gloryfikował stan wojenny, bo przygotowuje się do koalicji z SLD. Takie są gdzieś motywacje stojące z tyłu za tym. Natomiast pytanie, jak z tego wyjść? I mimo, znaczy jest kwestia, jest pewien apel do partii politycznych, mówimy o prawicowych jako takich, bo my mamy pewne takie myślenie rekonstrukturalne, może należałoby wrócić do tych tradycji narodowych czy narodowej demokracji, kiedy wieś była zasklepiona w pewnym, powiedzmy, nazwijmy to ciemnocie czy niewoli różnorakiej, czy braku uświadomienia narodowego i się schodziło do tych terenów po to, żeby ludzi upodmiotowić. I tutaj jest to zadanie. Ja myślę, że jako wielkie i jako niepodjęte cały czas. Natomiast ostatecznie, jeśli mówimy o zmianie stosunków w tak spatologizowanym środowisku, nie ma innej możliwości. Może ktoś trochę z zewnątrz pomóc, natomiast ostatecznie należy doprowadzić do samozorganizowania się społeczności, która weźmie sprawy w swoje ręce. I to będzie zwykle kosztować. Jakieś szantaże, jakieś ataki, być może jakieś nieprzyjemności, a być może kogoś z pracy wyrzucą. I tutaj, jeśli nie znajdzie się grupa ludzi odważnych, która zaryzykuje bez względu na wszystko, nie zmieni się nic. To znaczy, na pewno nie przyjdzie na białym koniu jakiś wódz, który nam uratuje całą Polskę, choćby nawet prawica przejęła sterowność w państwie. Oczywiście te partie powinny być pomocne dla tych oddolnych ruchów, które mogą rozbijać układ patologiczny. Wydaje mi się, że jest tu bardzo dużo do zrobienia i trzeba by to programowo przemyśleć, a w szczególności działaniowo, w tak zwanym czasie między wyborami. Ale ostatecznie to musi być ten ruch oddolny i do niego ciągle trzeba apelować. My nie jesteśmy w stanie tutaj w studio na pewno wskazać na tyle tysięcy gmin, gdzie jest patologia, gdzie jest dobrze. No to państwo diagnozujecie to w każdym ośrodku z osobna, ale jeszcze raz mówię, mamy tutaj absolutnie do czynienia z koniecznością aranżowania życia społecznego od dołu, bo ta patologia jest związana ze strachem. To znaczy, jak mówią, skąd się zło bierze? Jak mówił Feliks Koneczny, dlaczego zło może się szerzyć? Z bierności ludzi dobrych. Więcej jest ludzi dobrych, ale ich bierność lub strach takie rzeczy powoduje. Proszę pamiętać, komunizm by nie upadł, jak to powiedziano słusznie, gdyby nie ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego śmierć, komunizm by nie upadł. No nie mówimy tu o śmierci, zresztą, tylko mówimy o jakichś problemach innego typu, życiowych. Ale niestety, tu trzeba zachęcać też do tej odwagi i do oddolnego działania.
Pan Bartłomiej Wróblewski?
W pierwszej części naszej rozmowy bardzo ciekawie powiedział pan profesor Ryba o tym, że zmiana mechanizmów prawnych, jeśli nie towarzyszy jej zmiana mentalności ludzi, jeśli nie rozpowszechni się to przekonanie o troskę, o dbanie o dobro wspólne, niewiele zmieni. Niemniej bez zmiany mechanizmów prawnych trudno także ten cel, ten piękny cel i ten ważny cel osiągnąć. To nie chodzi, nie zawsze jest tak, że sprawowanie władzy przez jednego burmistrza, wójta, prezydenta przez 20 lat związane jest z istnieniem jakiejś patologii. Bardzo często nie chodzi wcale o to, że istnieją patologie, że jest to osoba nieuczciwa, ale tak długi okres sprawowania władzy musi się wiązać z pewnym wyczerpaniem energii, niemożnością nowego spojrzenia na różne problemy. I to jest bardzo ważny postulat także dla Prawa i Sprawiedliwości, kiedy w przyszłym roku wygramy wybory, żeby dokonać zmiany w tym względzie. 3 kadencje to powinno być maksimum, które możemy sobie pozwolić, na co możemy sobie pozwolić, właśnie dlatego, by nie blokować rozwoju kraju nawet przez najlepszych prezydentów, burmistrzów czy wójtów.
Padły ciekawe słowa odnoszące się do, w ogóle do prowadzenia i kampanii wyborczych i funkcjonowania w różnego rodzaju porozumieniach, relacjach politycznych, ale też, szanowni państwo, pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji zdobycia władzy przez taką czy inną grupę, te grupy również mogą być poddawane różnego rodzaju presjom. I ja myślę, że takie pierwsze symptomy takiej presji ja sam osobiście, myślę, że moi współpracownicy też w jakiś sposób w tym ostatnim czasie, choćby z pozycji różnych osób fizycznych czy nawet instytucji, odbieramy. To działa w dwie strony. Z jednej strony mówimy o sytuacjach jakichś negatywnych, ale też pamiętajmy o tym, że tej władzy prawicowej bardzo wielu by nie chciało. I myślę, że różnego rodzaju, tak jak powiedziałem, osoby czy też instytucje próbują się w taki czy inny mniej albo bardziej wysublimowany sposób pozbyć. Co do tego, kogo wybieramy, kogo powinniśmy wybierać, powtórzę się, bo raz chyba trzeci czy czwarty. Szukajmy ludzi uczciwych, chętnych do pracy i to jest prawdziwa, najlepsza chyba z mojej strony formuła komentarza do tego, komu powinniśmy zaufać. Intuicja, wiedza na temat ludzi, którzy coś robili w swoim życiu, którzy coś już zrobili, powinna decydować o tym, jak dokonujemy oceny, bez względu na to, czy ktoś pierwszy raz startuje.
Poprawię konkretnie coś konkretnego, bo tak coś to wiadomo, nie? Coś
tam... Nie, ja mówię o sytuacji zaświadczenia swoim życiem.
A w tym sensie, że
jeżeli ktoś potrafił coś rzeczywiście zbudować, był czynny, potrafił osiągnąć cele, którym się potrafił też wylegitymować, to powinno być też przez nas dostrzegane cenione. Jako wyborców i cenione.
Rozumiemy
to. A nie tylko to, że ktoś bardzo umiejętnie potrafił na przykład coś obiecać, co też jest często nierealne, bo pamiętajmy o pewnej retoryce wyborczej, gdzie nieraz słyszymy, że w sumie no możemy mieć wszystko na wyciągnięcie ręki. Ja wielokrotnie spotykam się z takimi zdaniami moich adwersarzy i tak powiem po ludzku ręce opadają, bo odnoszę wrażenie, że ci ludzie albo kompletnie nie widzą relacji prawnych, finansowych i też możliwości ich zastosowania choćby w samym samorządzie.
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Korejwo Andrzej z Olsztyna.
Witam Panie Andrzej, tylko błagamy o pytania, nie przemówienia, dobrze, nie encykliki, bo mamy je za 10:15 każdego dnia.
Tak, tak. Ojca no ja Świętego. Dzisiaj wiem, jaki jest ojcze temat. No. Dzisiaj konkretnie do samorządu i do braku pieniędzy.
Proszę bardzo.
Szukamy, gdzie te pieniądze są, bo pieniądze w budżecie nie jest coraz mniej, tylko no one istnieją, funkcjonują, obracają się. Widzimy te bogate billboardy, tam są nasze pieniądze, które ci bardzo sprytni bogacze przerobili na propagandę, którą teraz oferują. Ludzie nawet w ogóle nie wiedzą, kogo wybierają, ich nie znają, ale tak jak w sklepie produkt, reklama dużo razy jest widziana, to się wtedy wybiera człowieka. Nie wiemy nawet, jak myśli, co robi i komu będzie służył. Poza tym...
No nie moja wina, ale się przerwało. Żeby Państwo nie myśleli, że ja pana, że ja rozłączyłem, chociaż znacie go, że ma dosyć odważne tutaj determinowaną siłę i dzwoni, i to telefonuje do nas często. Bardzo prosimy, Radio Maryja, może teraz się uda?
Henryk się kłania z Warszawy.
Witam Panie Henryku, kłaniamy się. Bardzo
no
proszę.
No właśnie, tutaj tak słucham to wszystko, ale wszystkim w ogóle dlatego, że jestem Jurka Popiełuszki, przyjacielem kolegą w ogóle świętej pamięci. I dużo w ogóle znam tych wszystkich ludzi tutaj i po prostu na serce pęka, jak słucham w ogóle takich opowieści na tej treści, bo każdy
tutaj... Panie Henryku, a nie wiem, jaki pan ma telefon, bo chyba tu nie jest nasza wina, bo jakaś straszna taka butla się tam zrobiła z powietrzem, że jakieś echo przedziwne, nie wiem. Drugi telefon, a więc pan Henryk i jeszcze może jeden, bo już kończymy audycję, bo czas ograniczony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Robert z Pomorza. Witam szanownego ojca prowadzącego i obecnych studio gości.
Witamy, prosimy.
Chciałem tutaj poruszyć kilka spraw związanych z wyborami jeszcze. Mianowicie chodzi o taką kwestię, czy można byłoby zażądać od osób głosujących, żeby... bo będzie kilka kart do głosowania, żeby każdą kartę do głosowania rzucali osobno, a nie w postaci zawiniątka. Żeby utrudnić po prostu fałszowanie wyborów. To jest jedna kwestia. Następna, druga kwestia to po zakończeniu wyborów, żeby osoby na przykład, które są w komisji albo mężowi zaufania, zaczekali i zrobili po prostu po wywieszeniu wyników wyborów i po prostu te należałoby zrobić równoległe liczenie głosów do Państwowej Komisji Wyborczej, sprawdzić, czy to się rzeczywiście zgadza. To tyle chciałbym powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Panem Bogiem. I już oddajemy Panu głos, bo podsumowujemy naszą audycję, ale mogę powiedzieć, że na 2 tygodnie przed wyborami to jak najmniej no, manewrować się da i potrzeba, żebyśmy nie zrobili, prawda, mętliku w głowach wyborcom i nie zniechęcili ich przynajmniej. Po wyborach będziemy myśleć całe rogi za następnych. Bardzo proszę. Czyli można powiedzieć, już takie podsumowanie panowie uczynią swoją wypowiedzią teraz z tych godzin spędzonych razem. Zaczniemy od pana prezydenta miasta Radomia, Andrzeja Kosztowniaka.
Jestem znawcą dokładnie prawa wyborczego, niemniej jednak ta propozycja mówiąca o tym, że każda z kart ma być wrzucona osobno, wydaje mi się, że jest niemożliwa do spełnienia, bo też pytanie, jak realnie wyegzekwować to, czy też jak liczyć karty, które byłyby na przykład później składane, czy traktujemy je jako nieważne głosy, czy ważne. Trudno mi to rozstrzygnąć. Co do formuły liczenia głosów, jeszcze raz będę powtarzał to jak mantrę. Uważam, że powinniśmy bardzo mocno zadbać o to, aby ilość osób, które są mężami zaufania, była jak największa. I myślę, że to mogłoby wiele tych pytań, które sobie zadajemy chyba wszyscy wspólnie, no, uzyskalibyśmy na te pytania odpowiedzi.
Bez wątpienia te wybory samorządowe, które są przed nami, przecież już nie tak długo, no, będą decydowały o tym, jaki charakter samorząd, gmina, powiat, no, ale również i sejmik będzie miał przez najbliższe 4 lata. I tu, jeśli już mamy podsumować nasze dzisiejsze spotkanie, to trzeba powiedzieć, że ważne jest, aby głosować czy podejmować decyzje w ramach aktu wyborczego na osoby przede wszystkim, które chcą służyć i chcą służyć lokalnym społecznościom, chcą służyć człowiekowi, chcą być jak najbliżej tego człowieka. I tutaj ze swojej strony pragnę po raz kolejny podkreślić o tej jedności, żebyśmy również pamiętali o tym, że należy głosować na tych, którzy chcą się łączyć, a nie na tych, którzy dzielą. A przede wszystkim, żeby iść do głosowania, bo to jest szczególnie ważne, bo bardzo często jak rozmawiamy, to wiele osób mówi, no ale ja nie głosowałam. No, jeśli się nie głosuje, jeśli się nie uczestniczy w wyborach, to później trudno jest oczekiwać, że będą następowały jakieś zmiany. Idźmy do głosowania, chciejmy głosować, oddawać głosy na tych, którzy naszym zdaniem są osobami prawymi, którzy na pewno nie będą przynosiły nam wstydu i będą działać tak, że my się nie powstydzimy.
Pan profesor Mieczysław Ryba, bardzo prosimy.
Znaczy z tej naszej debaty wydaje się wniosek, nasuwa się prosty, że stoimy przed czymś bardzo ważnym. To trzeba podkreślić radiosłuchaczom. Bardzo ważne są te wybory. To nie są jakieś marginalne, bo w perspektywie mamy parlamentarne. Bardzo ważne i dla samej społeczności lokalnej i otwierają nam perspektywy przyszłorocznych różnorakich wyborów, bo tu się pewne rzeczy ułożą. Jest bardzo ważne zaangażowanie społeczne. Jesteśmy tu w gronie ludzi wywodzących się z prawicy i wiemy doskonale przy monopolu medialnym, jeśli zwykli ludzie nie będą aktywni w tym przekazie pewnej informacji, to będziemy bardzo biedni również w tych wyborach. I bardzo ważne jest, właśnie są takie debaty, jak tutaj żeśmy odbyli i jakie będziemy odbywać, chociażby spotykając się z ludźmi. Ja ze swojej strony właśnie w Lublinie już jutro zapraszam do auli Jana Pawła II przy kościele Maksymiliana na drodze męczenników Majdanka o godzinie 16, jutro spotkanie, i w Klubie Inteligencji Katolickiej w Lublinie we wtorek o godzinie 17, gdzie oprócz mnie będzie też kandydat PiSu na prezydenta. Ważne są te wszystkie debaty, żebyśmy to wszystko zrozumieli. Wydaje mi się, jeśli taka choćby refleksja z tego naszego spotkania będzie, to będzie to wielki sukces. Dziękuję bardzo.
Czyli też właśnie rozmowa, spotkanie na tym tej płaszczyźnie tej podstawowej, tam gdzie mieszkam, tam gdzie żyję, tam gdzie ulicami się, prawda, mijamy prawie, że jadąc do pracy. I pan Bartosz Bartłomiej Wróblewski, bardzo prosimy.
Gorąco zachęcam także ze swojej strony do głosowania. Tylko w ten sposób możemy coś zmienić. Zmienić w Polsce, zmienić w Wielkopolsce, zmienić w Poznańskim. I jako takie kryteria, pytania, które sobie warto postawić, myślę, że można o trzech kwestiach chciałbym powiedzieć. O ideowości, o pracowitości i o konsekwencji. Nasi kandydaci powinni charakteryzować się tymi trzema cechami w tej kolejności. Bez ideowości trudno głosować na kogoś, ale co nam po ideowości, jeśli osoba nie gwarantuje tego, że będzie sprawnie i pracowicie działać i będzie robić to w sposób konsekwentny. Także ideowość, pracowitość i konsekwencja. To wydają mi się rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Także zachęcam wszystkich Państwa, którzy nas słuchacie, do tego, by przychodzić na spotkania wyborcze, by rozmawiać, pisać. Zapraszam na Facebooka, na Twittera, na stronę www. do podejmowania kontaktu, do zgłaszania uwag, propozycji, do rozmowy, do pomocy, do wsparcia. Właśnie. Słucham, wspieram, trwam.
Dobrych ludzi właśnie, dobrych ludzi. Ja powiem tylko tyle, że na pewno takich osób jak tutaj panu w naszym studio, pewnie byśmy znaleźli kilkaset, prawda, bo kilkadziesiąt na pewno. To znaczy podobnie myślących, mówiących. Nie wszyscy mogą być na audycji, ale chodzi mi o ideę, żebyśmy zrozumieli ideę, że mamy konkretne osoby, a więc są osoby, mają nazwisko, imię, swoją twarz, ale również rozglądnijcie się wokół siebie, że podobne postacie znajdziemy, znajdziecie państwo. Na pewno jest bogactwo takich osób, prawda? Z tym się zgodzimy. Że nie są panowie jedynymi na ziemi, czy w Polsce, ale właśnie podobne, tak pan powiedział, te trzy sita warto popatrzeć. Czy to jest człowiek ideowy, czy to jest człowiek wytrwały, tak? Konsekwentny, wytrwały i
pracowity.
Pracowity. Bo to pozwoliło wyjść na Mount Everest. Tak myślę, te trzy cechy. Dziękuję bardzo. Żegnamy się i życzymy, no czego można panu życzyć? Nie wiem, no siły w służbie Polsce. Tak zabrzmiało pięknie, no ale tak, no cóż.
Jedności prawicy.
No to jest Polska wszędzie. Tak jedność prawicy. Pan prezydent Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia, pan Bartłomiej Wróblewski, prawnik, konstytucjonalista z ziemi wielkopolskiej, tego obważanka tego, prawda? Meble z Twarzęc, tam różne rzeczy się i ciekawe są te miejscowości. Pan senator Wojciech Skurkiewicz, senator ziemi radomskiej i pan profesor Mieczysław Ryba, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublina. Gdy pan zostanie dalej wiceprzewodniczącym, to on nie będzie przeszkadzało w spotkaniach tutaj ze studentami?
No, nie, to będzie pomagało.
Pomagało.
Ale może w następnej kadencji jako przewodniczący Rady
No Miasta. Właśnie, bo jako przewodniczący.
Tego życzymy.
Dziękuję.
Tak się pytam, żebyśmy mieli okazję jeszcze się tutaj częściej słyszeć i rozmawiać. Dziękuję bardzo panom.
Dziękuję serdecznie.
I chcę podziękować naszym słuchaczom. Nie wszyscy mogli się połączyć, tak to bywa. Ale rozmowa, myślę, też słuchając, też się uczymy, przekazujemy innym.